Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radio Plus.
Cztery minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Będziemy razem, jak to zwykle w Nocnych Światłach, przez najbliższe dwie godziny. A ponieważ Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, to ostatnie spotkanie w tym tygodniu. Ponownie spotkamy się dopiero w poniedziałek. Przypomnę, jak zwykle na początku, że archiwalne wydania Nocnych Świateł na stronie radioplus.pl w zakładce Programy. Pobrać można z zakładki Więcej Podcastów na dole strony. I można z nami się również w trakcie programu komunikować drogą SMS-ową na numer 7123, śląc SMS-y rozpoczynające się od słowa plus, koszt takiego SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT, albo absolutnie gratisowo przez Facebook na profilu Radia Plus pod postem dotyczącym dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. To droga prosta i nieskomplikowana, oczywiście jeżeli ktoś ma swojego Facebooka. Zachęcamy tą drogą do dodawania komentarzy, wątków, myśli i zadawania pytań gościom w studiu, których za chwilę przedstawię, albo mojej skromnej osobie. A dziś w ramach comiesięcznego cyklu, który pozwoliłem sobie nazwać na budowie relacji, rozmawiać będziemy o tym, czy być singlem, czy nie być. Oto jest pytanie, dwa wątki i od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Postanowimy połączyć te dwa może osobne tory, ale oba dotyczące samotności w związkach. A gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan Janowski, mediator międzypokoleniowa Akademia Rozwoju.
Ciekawe, co by Freud na to powiedział.
Dobry wieczór.
Nie rozwodu, nie.
Rozwoju. Nie.
Rozwoju.
To przejęzyczenie coś może znaczyć.
Następnym razem pójdzie lepiej.
Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to właśnie, jak to jest z tą samotnością? Ona jest dobra czy nie? Bo już tutaj patrząc nawet na te wpisy na Facebooku, które pojawiły się przed programem, tylko napiszę, jest ich niewiele jeszcze stosunkowo, więc mogę pozwolić sobie przeczytać je. Jestem sam od kilku lat i dobrze mi z tym. No na przykład, albo to napisał Paweł, albo Karolina. Bycie samemu jest lepsze, bo w chwili rozstania człowiek nie rozczaruje się i nie będzie skrzywdzony, zraniony itp. No pewnie, to wszystko prawda, ale jak tutaj parę razy nawiązywaliśmy do różnych myśli i takich prądów psychologii, które pokazują, że no nie ma bezpiecznych relacji, jeżeli człowiek się otwiera na drugiego człowieka, że wspomnę chociażby o książce, którą tutaj wielokrotnie cytowałem, Wirus samotności, która wręcz wprost mówi o tym, że jeżeli człowiek otwiera się na miłość, to tym samym otwiera się na zranienie, nie ma innego wyjścia. Po prostu. No taka jest ludzka natura.
Amen.
Amen. No właśnie, więc pytanie, czy samotność jest dobra, czy może być potrzebna, czy może nawet być niezbędna, ale B. Tutaj jest jeszcze drugie wyjście. Czy może zatem być także z drugiego bieguna, na przykład niedobra, albo nawet wręcz toksyczna, by nie powiedzieć cofająca człowieka w rozwoju?
To zależy, tak mi się wydaje, od punktu odniesienia. W sensie, jeśli to się też odniosę do tej drugiego postu na Facebooku, komentarza, że jeśli przyczynkiem naszej samotności jest, punktem odniesienia naszej samotności jest to, że bycie w związku jest raniące i jest takie niebezpieczne i tak dalej, to tak naprawdę nie będziemy nigdy sami ze sobą, tak w sposób taki właśnie twórczy, zdrowy i tak dalej, ponieważ będziemy sami, ponieważ boimy się bycia w związku, czy nie wykorzystamy tej samotności na rozwój siebie, to nie jest nasza decyzja taka świadoma, decyzja spowodowana tym, że chcemy, coś odkryliśmy, chcemy dojrzeć do tego bycia z kimś, coś przerobić, albo po prostu pobyć sami, tylko jesteśmy sami po prostu do tego, bo boimy się bycia z kimś. To jest zupełnie inna samotność. A tak jeszcze kończąc tą wypowiedź, jest taki cytat, moja koleżanka Aneta Mazurkiewicz, która jest psychologiem, często mówi, że jest lepsza, zdrowsza samotność niż toksyczne bycie z kimś.
I vice versa.
I vice versa, oczywiście, tak. Ale często ludzie tak się boją samotności, że wchodzą po prostu w masę związków takich... Często single to robią, tak, takich właśnie kompulsywnych, że oni są tymi singlami tak po prostu, bo nie chcą się wiązać tak naprawdę szczerze, ponieważ związek jest czymś bolesnym, więc jestem singlem, singielką, ale wchodzę w związki, takie po prostu układy różne, krótkie, dynamiczne związki, no żeby jednak zagłuszyć tą samotność. No i to jest często toksyczne bardzo.
Dla mnie człowiek jest istotą stadną. I jakby widzę dzisiejszą audycję jako kontynuację poprzedniej, czyli o samoutrudnianiu. Bo dla mnie jakby singielstwo, że się tak wyrażę, to takie modne, to jest jakby to samoutrudnianie właśnie. To znaczy, tak to widzę. Znaczy, powiem, nie rozumiem tego tak do końca, dlaczego ktoś mógłby chcieć być sam, tak? Chociaż przypominam sobie taką sytuację, kiedy leżałem w szpitalu i był to najpiękniejszy chyba czas mojego życia, kiedy byłem sam. Nie chciałem nikogo. Pielęgniarek tysiące się przewijało, co godzina badania. To mnie stresowało, natomiast kiedy ich nie było, był to idealny czas dla mnie, bo byłem sam. Ale to był jedyny taki czas, kiedy chciałem być sam, bo jakoś tak to widzę. Znaczy ja to singielstwo widzę jako taką przegraną takich ludzi jak ja. Bo to może skomplikowane, ale pracowałem przez lata w reklamie i praca wielu koncernów była skierowana na to, żeby ludzie byli dobrymi konsumentami przede wszystkim. Jakby wszystko było obrócone w stronę konsumpcji.
I nadal tak jest.
W wczorajszym programie o tym rozmawialiśmy.
Proszę. No. Żałuję, że nie słuchałem.
Tak, pięknie. O teologii piękna rozmawialiśmy.
I że jakby to wszystko jest zwrócone w stronę konsumpcji. Kto jest najlepszym konsumentem? Singiel, wbrew pozorom. Wcale nie
w grupie wiekowej od 16 do 49 lat.
I on jakby tutaj jest celem. I teraz myślę sobie, tak, że jeśli tak jest, a jest tak, że człowiek jest istotą stadną, to singiel jest sztucznym tworem dzisiejszych czasów. Mówię o takim singlu, który chce być singlem.
Tak, trzeba rozróżnić samotność, a tak. Singielstwo.
Tak, bycie singlem z wyboru. Tak,
właśnie. Ale ja mam wrażenie, że ty zadałeś tak szerokie to pytanie.
Prawda? To jest ocean.
Nie, że właściwie może sobie każdy wybrać, co chce, ale ważne, żeby zauważyć, że i te rodzaje samotności, i powody, dla których ją przeżywamy, są różne. Bo tak jak powiedziałeś, Bogdanie, możesz być potrzebować samotności, żeby pobyć ze sobą.
To się zdarza.
I to jest naturalne i nawet potrzebne. Możemy i jesteś na przykład wyłączony z normalnego toku życia, bo jesteś w szpitalu, ale też potrzebujemy samotności wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś zagonieni, zapracowani, mamy dużo kontaktów wokół siebie, dużo ludzi i potrzebujemy wreszcie pobyć to samemu, żeby wrócić do siebie, tak, do jądra siebie, żeby nie zwariować. Ja myślę, że tutaj tego typu potrzeby samotności szczególnie mogą wykazywać ludzie, którzy pracują z innymi ludźmi. Czyli lekarze, osoby duchowne, nauczyciele, terapeuci, psycholodzy.
Policja, służby.
Tak, mówimy wszystkie służby, tak?
Mówimy teraz o byciu samemu, a nie o odskoczni do samotności.
Ale poczekaj, ja mówię o tym, że są różne rodzaje samotności i że ta samotność jest z różnych powodów wynika i ku czemu innemu ma nas prowadzić, tak? Jest też samotność w związku na przykład, o czym pewnie też będziemy dzisiaj rozmawiać, gdzie dwoje ludzi czuje się samotnie, dlatego że nie umieją być ze sobą razem w pełni, tak? Na nowo, na świeżo. W ciągu życia każda się z nich zmienia, ale ta zmiana powoduje, że oni się jakoś rozchodzą i wiele takich sytuacji potem prowadzi na przykład do rozpadów związków małżeńskich. Jest samotność też przedśmiertna na przykład, tak? Gdzie człowiek i tak wtedy jest sam. I te wszystkie inne rodzaje sam w sensie, to ty odchodzisz, tak? Bo wtedy spojrzenie Bogdana zdumione. Gdzie człowiek i tak wtedy jest naprawdę sam. Nie wiem, bo nie przechodziłam, ale no sądząc po opisach i po tym, co gdzieś się słyszy z relacji innych, którzy byli obok. No i jest taka samotność, którą gdzieś sobie sami wybieramy, albo jest nam narzucana przez warunki społeczne, przez tryb wychowania, przez zranienia, jakich doświadczamy, tak? I to jest samotność niechciana, czyli jest taka, ja bym rozróżniła na dwie główne, chciana i niechciana.
Czyli ja wytłumaczę się z mojego wzroku tylko, bo akurat dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka przez całe życie, potrzebuje jego dotyku, jego obecności i jakby wypowiedź kończyła się tym, że aż do śmierci, że na łożu śmierci, kiedy umiera, też potrzebuje drugiego człowieka, żeby go ktoś za rękę potrzymał.
Jasne.
I stąd moje spojrzenie.
Tak. Znaczy, nie, to jest oczywiście...
Bo to nie z Mirą rozmawiałem.
Tak, i fajnie, że to dopowiedziałeś.
To jeśli mogę dodać coś od siebie, to owszem, chciana i niechciana to jest jeden tor, na który by należy tutaj, na którym należałoby się skupić, ale ja jestem raczej za tym, by przyglądać się temu, o czym powiedział Michał, czyli samotności dobrej lub złej. Mhm. Oczywiście tutaj one mogą w jakiś płynny sposób się łączyć z chcianą i niechcianą, bo nieistotne jaka jest, chciana czy niechciana, pytanie jak jest przeżywana, dobrze czy źle. Bo to, co mówiłeś, Bogdan, przypomina mi też taką sytuację z rozmowy z Ingą Rosińską, kiedyś w nieistniejącym już programie w Radiu Plus, spotkanie z Nieskończonym. Inga Rosińska to jest kierowniczka muzyczna zespołu ewangelizacyjnego Mocni w Duchu, opowiadała o swojej ciężkiej chorobie. I mówiła, że to był czas wielkiej, wspaniałej intymności z Panem Bogiem. Że to był dla niej bardzo dobry czas, mimo że ona bardzo cierpiała. Ale to był też czas, który był bardzo twórczy i konstruktywny w jej życiu, bo ona miała dużo czasu na przemyślenie i na przykład wiele naprawiło się relacji ważnej w jej życiu z rodzicami, z osobami bliskimi. Zobaczyła, miała czas na to, żeby się zatrzymać i zobaczyć, że były różne niedociągnięcia z jej strony, że ktoś mógł się poczuć urażony. Więc ta samotność, ona stwierdziła, że była bardzo dobra i jej potrzebna. Mimo że no, kojarzyła się z bólem i z cierpieniem, jak ją wspomina, to są dwa ślady, prawda? Ten, który odcisnął się piętnem takim cierpienia, a drugi jednocześnie dużym rozwojem życiowym, przemianą. Natomiast gdy spojrzeć na związki, tak jak tutaj mówiliście, to przypomina mi się ten fragment z Pisma Świętego, kiedy Jezus mówi o tym, że są ludzie, którzy się żenią, a inni się nie żenią, czy nie wchodzą w relacje trwałe, bo ludzie ich takimi uczynili, a więc mamy już tutaj jeden ze śladów, który może na tym ważyć, a drugi, no bo są przeznaczeni do służby Bożej, albo tacy się urodzili, prawda? Więc tutaj można by no, interpretować każdą z tych
trzech opcji.
Mhm. O ile jedna jest jasna, prawda, jeśli chodzi o kapłaństwo czy służbę Bożą, to o tyle pozostałe, no jakiś mogą mieć ślad, który już jest no, do przypisania do konkretnej osoby, czyli związany z jej historią życia. Ale no, kluczową sprawą tutaj wydaje mi się właśnie to dobre lub złe przeżywanie, bo tak jak Michał mówiłeś o tym, że dobra jest, lepsza jest
zdrowa samotność
od toksycznego związku i na odwrót, no to pytanie o kryteria, jakimi się przypatruje tym związkom bądź samotności, czyli w którym momencie można określić granicę między dobrym a toksycznym związkiem bądź samotnością. Jeżeli ktoś to określa na swój własny rachunek, oczywiście w myśl zasady, że oko samo siebie nie widzi, no to może głęboko pobłądzić, bo pójdzie za śladem, który jest dla niego po prostu wygodny. Tak jak mówią, a mi jest dobrze być singlem, prawda, po prostu. No bo nie bierze odpowiedzialności za drugą osobę, jest mu wygodnie. No oczywiście, no to jest lenistwo, po prostu, lenistwo życiowe, nie?
No to wiesz, no nie...
Ja sam tego doświadczyłem, więc ja tutaj nie moralizuję, bo sam miałem przez pewien okres życia taką postawę i biję się w piersi i widzę, że to jest po prostu niedobre. No, to wpływa na człowieka destruktywnie, wręcz cofająco w rozwoju.
Ja bym tak nie, wiesz, to jest bardzo radykalne takie określenie. Ja bym tak...
Mówię o sobie.
W porządku, ale to gdzieś no, idzie w eter. Ja bym jakbyś rozróżniła, że dla kogoś faktycznie może to być lenistwo, a dla kogoś innego jest to po prostu wybór. I już, i ma prawo do tego wyboru.
No, ale z tego wynika ten wybór.
Poczekaj, ale niezależnie od tego, jakie potem poniesie tego konsekwencje, czy jak będzie żył, tak? Że dajmy ludziom prawo do wyboru. Nie oceniając może, tak? Możemy zobaczyć, czy jest spełniony człowiek wtedy, czy jakby swoją misję życiową realizuje wtedy, bo ja twierdzę, że każdy ma swoją do zrealizowania. Bez takiego stawiania plusa albo minusa, nie?
A ja na przykład troszeczkę na przekór się spałem. Zgodzę. Znaczy pomijam kwestię lenistwa, bo to jest twoje określenie tego. Indywidualny, ale zgadzam się gdzieś tam z tym, że jak ktoś tak jest długo samemu i też chce być też samemu długo i gdzieś tam jakoś się na te tory samotności wrzucił i to nie są te tory samotności, nie są związane z tym, że jest jakieś powołanie, czy po prostu jest tak wygodnie tej osobie, to troszeczkę, może nie tyle to cofa w rozwoju, ale no na pewno zubaża tak zwaną inteligencję emocjonalną, jakąś dojrzałość, taką no zubaża bycie z kimś i kreowanie z kimś świata dla kogoś. No bardzo człowiek zaczyna być w swoich nawykach, w swoich konwenansach, też je mnożyć.
Znaczy, bo w ogóle myślę, że rozwój człowieka jako taki, to może nastąpić jakby w interakcji z drugim człowiekiem.
Relacji z obiektem.
Jakiejś relacji. Znaczy, oczywiście, że to nie znaczy, że ktoś może być, musi być w związku, bo może być po prostu, nie wiem, chociażby tak jak osoby duchowne, prawda, są, mają te relacje z różnymi ludźmi. Znaczy, to jedno drugiego nie wyklucza.
Czy inni żyjący samotnie, tak?
Czy inni żyjący samotnie, bo to nie musi być osoby duchowne, tylko jakby ważne jest, żeby budować relacje, niekoniecznie te najbliższe, tak? Bo to niekoniecznie musi być damsko-męska relacja, mąż, żona, czy tam tego typu jakieś relacje, tylko w ogóle budowanie relacji międzyludzkich, bo kiedy ja słyszę o samotności, to dla mnie to nie jest tak, znaczy samotność nie oznacza singla dla mnie, nie jest to jednoznaczne.
Nie.
Tylko mówimy w ogóle o ludziach samotnych, że jakby to budowanie tych relacji z różnymi ludźmi jest potrzebne. A czy ty chcesz sobie mieszkać sama, no to już jakby twoja sprawa jest, tak? Natomiast ważne jest, żeby budować tak gdzieś tam w życiu, po drodze, relacje.
No jeszcze skończę z tym też, co Paweł mówił. Zapomniałem o tej dziewczynie z chóru, czy z zespołu.
Inga Rosińska.
Przepraszam, tak?
No wiesz.
No właśnie. To też jest kwestia, bo ktoś może dojrzale wybrać samotność, w sensie, że był w kilku związkach, coś tam się powtarzało, działo i on, ta osoba wybiera, że chce być przez kilka lat, czy tam dwa, czy rok, nieważne ileś czasu sama i ma jakiś cel w tym, popracować nad czymś, do czegoś dojść, ale też można się czuć na przykład trochę skazanym na samotność, przez różne czynniki, czy to już nie wnikajmy to. I ktoś może być w tej samotności i taki mieć jakie, i nie być w tej samotności, w sensie nie odnaleźć siebie, nie nauczyć się poznawać siebie, nie w ogóle nie mieć ze sobą za wiele wspólnego w tej samotności, tylko cały czas w punkcie odniesienia, że jest skazany na samotność, że coś tam. I jak sobie taka osoba wyrobi takie coś, że ja mam ten cel, okej, jestem sam z różnych powodów, czy choroba, czy wybór, czy jakieś życie, I chcę do czegoś dojść, nie? Przerabiać jakieś pewne rzeczy. Chcę, żeby ta moja samotność była trudna, męcząca i twórcza i mam ten swój cel, bo często samotność taka jest. Jeśli się człowiek konfrontuje wtedy rzeczywiście ze sobą, to naprawdę ta samotność może być tak jak praca, tak jak związek jest pracą.
Owocna.
Tak, owocna. Tak jak związek jest pracą nad związkiem, tak naprawdę udany związek to jest też i ciężka praca. Nie wiem, czy się Bogdanie zgodzisz z swoim stażem, ale myślę, że tak. No jest to jakaś tam ciężka praca. Twórczo ciężka.
Moja żona mówi, że to orka na ugorze.
No was właśnie, jesteś tym ugorem, rozumiem. Przepraszam. Ale można, no właśnie, że można się po prostu wyrobić sobie, okej, to teraz ciężko popracuję, ta samotność będzie dla mnie taka ciężka czy coś, ale ja do czegoś chcę dojść, właśnie coś chcę w sobie poprzerabiać, dojść do czegoś, wykorzystać się ją jakoś. Bo może też uciec po prostu.
No właśnie, bo w myśli też takiego tytułu rekolekcji, który kiedyś bardzo zwrócił moją uwagę, kolejny rok mija, a ja niczyja. To z tego wynika, że jednak są osoby, które bardzo chciałyby zbudować relacje, tylko z jakiegoś powodu im to nie wychodzi. Po prostu. No więc wybierają samotność. I pytanie, czy to jest wybór z lęku, czy to jest wybór rzeczywiście świadomy. Ja bym postawił takie pytanie, bo to jest naprawdę, może być naprawdę lękowa ucieczka taka. Przed tym, no dobra, nie wychodzi mi już, mam lat, powiedzmy 35, 37, zbliżam się do 40. No i co? W tej chwili wejście w relację może mnie bardzo dużo kosztować, jeżeli ona nie wypali. No tak, tylko że teraz ja już to wiem. Nie mam lat 20 i nie wchodzę w coś jak rozgrzany nóż w zimne masło, żeby użyć takiego obrazowego porównania, tylko że nie rzucam się na główkę w mętną wodę, bo nie wiadomo, co za tym będzie, ale jestem pełen entuzjazmu. Nie, już mam pewne doświadczenia życiowe i jestem pełen lęku. Chciałbym, ale coś mnie zatrzymuje.
Ale mogę też więcej wiedzieć mogę więcej o sobie,
właśnie,
prawda?
Właśnie.
To jeżeli w tym, przez ten czas...
Ta prawda też może przerażać.
Że mam tyle lat i zresztą miłość uważam czeka zawsze, więc jeżeli tylko pragniesz być z kimś, to warto po prostu się rozglądać i przepracowywać rzeczy, które są do zrobienia, żeby ta miłość się pojawiła. No, ale to jest odrębny wątek, mam nadzieję, że do tego jeszcze będziemy dochodzić. Ale gdzieś wydaje mi się, że taki człowiek ma, kiedy już swoje lata osiągnął, jest dojrzały, powiedzmy, 30, 40, może nawet 50, to kurczę, ileś rzeczy się w jego życiu zadziało, ileś rzeczy o sobie poznał, ma też pewne swoje wyobrażenia, pewne nawyki, przyzwyczajenia, też rzecz jasna, ale też wie, że nad pewnymi rzeczami trzeba popracować, żeby one były dobre, tak? że to się nie robi samo, że życie owszem może się toczyć samo, ale wtedy jesteś jego biernym uczestnikiem, a nie twórcą, a ty masz być twórcą.
Dokładnie tak, stąd tutaj widzę, że doszliśmy do tego, co tutaj mi oprotestowałaś, Mira, parę minut temu, kiedy mówiłem o lenistwie. Właśnie o tym mówiłem, że to jest lenistwo, bo ja, kiedy mówię o sobie, nie oceniam teraz nikogo, ani nie osądzam, tylko mówię o sobie, że byłem bardzo aktywny, robiłem mnóstwo rzeczy, bardzo, myślę obiektywnie rzecz biorąc, twórczych, byłem bardzo aktywny, uprawiałem sporty, udzielałem się w relacjach z ludźmi, ale one były bardzo powierzchowne i kończyły się w momencie, kiedy mówiliśmy sobie cześć i do widzenia. Mimo, że byliśmy w kontakcie stałym. Jakieś działania związane z kulturą, ze sztuką, z pracą itp. itd. No tylko nie było tego, co naprawdę było jakąś chęcią moją i wolą, by się stało. Czyli
a nawias... było faktycznie?
Tak, czułem, że jest. Tylko właśnie... Bo może być z jednej strony przy budowaniu relacji jakaś nieufność, czy lęk przed bliskością i zranieniem i to może wynikać z doświadczeń, ale to się zamienić może właśnie na nadmierną obowiązkowość albo nadaktywność, hiperaktywność, która nie pozwala na to, żeby się skupić na tym, czego ja naprawdę chcę, czyli usłyszeć głos swojego serca, a jednocześnie otworzyć się na bliską relację, czyli po prostu otworzyć się na miłość ze wszystkimi jej konsekwencjami, to znaczy również z tym, że nie będzie różowo, co jest rzeczą oczywistą, ale przyjąć tę prawdę naprawdę nie jest łatwo.
Wiele osób, które żyją długo same, nie mówię o singlach, tylko po prostu tych, co te wybory, co mówiłeś, że w kościele czy coś, żyją długo same, to one przestają, one emanują tym, że nie są dostępne. I to nie chodzi o to, żeby kogoś szukać, tylko żeby też emanować tym, że jestem dostępny na to, żeby mnie znaleźć. Jestem po prostu osobą dostępną, do której można przyjść z takim dojściem, że nie to są wszędzie kolce, nie wiadomo co, albo zimna skała, tylko po prostu najpierw, tak mi się wydaje, że warto uruchomić w sobie taki akt dostępności.
Musiałbyś to wytłumaczyć bardziej, wiesz? Bo to jest mało...
To już mówię. Jedno to, że jest to, że oczywiście przed samym sobą dopuszczamy do tego, że mogę być zraniona, to jest inna kwestia, ale dopuszczanie innych do siebie, po prostu pokazywanie, że ja mogę wejść w relację, że jestem dostępny do tej...
Inne słowo zamiast dostępność.
Chodzi o to, że osoby, które są same, często mają taką barierę jakiegoś zimna, nawet często nieświadomie emanującą, że ten mur obronny przed zranieniem jest tak duży, że po prostu już jest takim murem przeciwko tej osobie, która ten mur wytworzyła. I głównie widać ten mur.
Czyli idziesz na spotkanie z kimś znajomym i widzisz nadjeżdżającą sprzeciwka górę lodową.
Tak. Jestem nawet nie lodową, po prostu górę. Górę taką, może być lodową, albo taką po prostu litą skałę. Taki, nie wiadomo, co z tym za bardzo zrobić. I te osoby często mają zmrożone emocje. No, dużo się tam dzieje takich rzeczy.
Pod powierzchnią.
Tak. A pokazanie tego, że jest się dostępny, po prostu, że jak spróbujesz, to razem weźmiemy kilof i tą górę rozwalimy. Że... pokazanie takiego aktu chęci wejścia w relację, że ja też będę rozłupywał się kierą te drzwi, też będę kilofem w tą górę, też będę starała się coś zrobić w kierunku, by cię poznać siebie, dać ci do poznania się i tak dalej.
To zrobimy w takim razie krótką przerwę na refleksję. Chwila muzyki. Przypomnę, że dziś rozmawiamy o samotności, ale przede wszystkim w kontekście tego, jak od samotności wyjść do bliskości w związku, lecz nie tylko, czy być singlem, czy nie być, o dobrej i złej samotności dzisiaj w Nocnych Światłach do godziny pierwszej w nocy. Gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, tym razem mam nadzieję będzie dobrze, uwaga, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Chwila na muzykę i wracamy dosłownie za moment. Przypomnę, że czekamy na SMS-y 7123, rozpoczynające się od słowa plus, albo na wpisy na Facebooku, na profilu Radia Plus.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło. W Radiu Plus.
Dzisiaj w Nocnych Światłach do pierwszej w nocy rozmawiamy o samotności, o tym, jak ją przeżywać, o tym, czy jest dobra, czy zła, czy toksyczna, czy taka, która może człowieka rozwijać, o tym, czy być singlem, czy nie. To jest pytanie, można powiedzieć, trochę hamletyzujące, ale warto je sobie postawić, by przynajmniej próbować znaleźć na nie odpowiedź, czy od samotności można dojść do bliskości w związku, ale nie tylko. O tym rozmawiamy. i Państwa też zapraszamy do tego. Gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Państwa SMS-y widzę już się pojawiają i to nawet dość licznie. Pod numerem 7123 na nie czekamy. Prosimy rozpoczynać je od słowa plus albo dodawać wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus pod postem dotyczącym dzisiejszego programu, dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Też widzę, że już pojawiają się kolejne. Do tego zapraszamy, by też Państwa głosy tworzyły tę audycję. I wracamy w takim razie do tej dobrej czy złej samotności, bo jeszcze chciałem tutaj jeden wątek bardzo istotny dodać. Też kończąc poprzednie wejście, mówiłeś, Michał, o tym kilofie, który trzeba wziąć, żeby rozkuć tę skałę czy skorupę lodową. No i faktycznie, to jest bardzo dobra metoda. Oczywiście nie musi to być kilof, można też polać ciepłą wodą, na przykład taką skorupę lodową, która żeby się roztopiła. I to też może być skuteczne. To zależy od tego, jaki jest człowiek i jakie są relacje.
Nie zawsze chodziło to, że człowiek z tą skorupą lodową, ten rozkuwany czy coś, też to robi. I emanuje tym, że on też to będzie robił.
No właśnie, ale co jest, myślę, największym problemem tutaj? Bo same rozkuwanie skorupy czy skały no jest obarczone jednym bardzo istotnym ryzykiem, które wiąże się z tym nieuchronnie. Dokopanie się do jądra prawdy, które się odsłoni pod tą skałą, kiedy wszystko wyjdzie na wierzch. I to jest, myślę, źródło najgłębsze wszelkiego rodzaju samotności. Lęk przed prawdą o sobie, co zresztą bardzo często podkreśla tutaj Jacek Racięcki, kiedy rozmawiamy o programie rozwoju 12 kroków, że ten lęk jest bardzo często przyczyną nie tylko samotności, ale i wchodzenia w uzależnienia, w zniewolenia, ucieczki od relacji. Od relacji nie tylko z ludźmi, ale i z samym sobą.
Czyli zobacz, jak bardzo boimy się prawdy o sobie i zawsze myślimy, że ta prawda o nas to będzie zła prawda. Zobaczcie, tak? Że prawda o sobie to nie będzie coś dobrego.
Prawda to będzie prawda.
Tylko to będzie złe, czyli prawda jest zła.
No tak, tak, ale to idzie dalej. Znaczy, ja mówię teraz o relacji międzyludzkiej, że tak bardzo się obawiamy tego, że ta prawda o nas będzie nieciekawa chociażby, czy zła, że zaczynamy ubierać się w maski, zaczynamy się stroić w jakieś piórka nie swoje, zaczynamy być kimś, kim nie jesteśmy tak naprawdę, udajemy kogoś. I często jest potem u nas, kiedy przychodzą ludzie do nas, jakieś pary na mediację, okazuje się, że oboje żyją w tych maskach od jakiegoś czasu, oboje, że tak powiem, wykonują jakiś tam taniec godowy, tylko oboje się nie znają kompletnie, nie wiedzą, kim są, ale to absolutnie. Znają te swoje maski, mogą o nich opowiadać wszystko, ale tak naprawdę nie wiedzą, kim są tak
wewnątrz. Sami dla siebie, w sobie.
Sami dla siebie. I jakby wydaje mi się, że ja nie chciałbym od razu przechodzić do recept, że tak powiem, gotowców. Natomiast wydaje mi się, że każdemu potrzebne są jakieś tam warsztaty rozwoju, tak? Jakieś. Nie mówię w tej chwili jakie, ale jakieś takie, gdzie w grupie na przykład na jednych, drugich warsztatach człowiek będzie mógł zajrzeć w głąb siebie, zobaczyć trochę, kim ja tak naprawdę jestem. Czy ja tak naprawdę chcę tej samotności na przykład, bo jestem urodzonym singlem, podoba mi się to, lubię konsumować, bawić się. Przecież tak może być.
No czy, nie trzeba od razu nie
czy tylko uciekam przed, czy tylko uciekam przed tym drugim człowiekiem, bo nie wiem, czy mnie zaakceptuje. Bo gdzieś tam każdy z nas potrzebuje akceptacji, miłości, tak? Bliskości z drugim człowiekiem. Gdzieś każdy potrzebuje. I gdzieś myślę sobie, że warto uderzyć właśnie gdzieś, spróbować pogrzebać trochę właśnie jakieś warsztaty rozwoju osobistego, żeby zobaczyć, czego ja tak naprawdę chcę, kim ja jestem, bo dopiero jak ja się stanę kimś, jak będę wiedział, kim ja jestem, to będę mógł podejmować świadome decyzje. Mało tego, paradoksalnie dopiero ktoś, kto nie boi się być sam, ktoś, kto sam ze sobą czuje się świetnie, tak? Lubi się, kocha się, samego siebie. Tak naprawdę dopiero jest gotowy na to, żeby wejść w związek. Bo jeśli wejdzie w związek niegotowy, to jest niebezpieczeństwo, że będzie się tego trzymał pazurami, bo co się... Jeden z wpisów na Facebooku mówi o odchodzeniu, tak? Że lepiej nie wchodzić w związek, bo potem rozstanie jest... No tak, ale właśnie chodzi o to, żeby to rozstanie nie było czymś takim.
Albo może, żeby nie było tego rozstania.
Albo żeby go nie było.
No po prostu, no jeżeli budujemy
najlepiej
relacje,
to, żeby go nie było, no bo muszę powiedzieć z przerażeniem, ale to z ogromnym przerażeniem. Kilka dni temu rozmawiałem z młodymi ludźmi, dwojgiem młodych ludzi, którzy są ze sobą od kilku lat i pytam się, tam dzieci, różne rzeczy, ale ślubu nie biorą. I pytam się, no słuchajcie, no ale tak, wszystko jakby razem, wspólny majątek, dzieci, no właściwie wszystko tak, a ślub? Nie przymierzacie się do ślubu? No w końcu to jest takie potwierdzenie, tak? Nie, bo to... I oboje, z obojgiem rozmawiam. Nie, bo to jest... Rozwód to jest taka skomplikowana procedura, ile to trzeba potem... Ile... Słyszeliśmy, że w sądzie to nawet 3-4 lata rozwód trwa. A oni kochają się, są ze sobą na co dzień.
To jakiś absurd.
To jest, do absurdu doprowadzone, tak? Właśnie. To świetnie, Paweł, to powiedziałeś. Do absurdu doprowadzone, bo jakby zakładanie tego, że to się może rozsypać, no...
A to na czym oni budują?
Te no właśnie.
No właśnie, to jest dobre pytanie.
Na wspólne to... A ja coś się odniosę.
Na wspólne wizje rozstania.
Wspólny kredyt, myślę, że najbardziej
łączy. O tej prawdzie strasznie, tak. Że co? Okej, powiem tak, że co nam daje, co powoduje w drugiej osobie, że my potrafimy być prawdziwi? Z naszymi wadami, zaletami. Po prostu jesteśmy jakoś tam prawdziwi. Co to powoduje?
Zaraz,
powoduje w drugiej osobie to, że ja pokazuję swoją prawdę o sobie?
No prawdopodobnie to, że ona też będzie prawdziwa.
Tak, ale też powoduje to poczucie bezpieczeństwa.
Akceptacja.
Tak, ale powoduje poczucie bezpieczeństwa, bo ja wiem, jaki ty jesteś i wiem, że to nie jest twoja maska, tylko to jest prawda. Tak. Może mi się to nie spodobać, ale wiem, z czym do ciebie przyjdę, z czym do ciebie nie przyjdę, z czym przyjdę do Miry, z czym nie przyjdę, tak? Bo wiem, jacy jesteście. A jeśli ty będziesz zakładał maski, będziesz taki pode mnie trochę tak elastycznie, pod sytuację, coś tam, to ja tak naprawdę, no, troszeczkę czuję się niepewnie i nie wiem, z czym do ciebie mam przychodzić i cały czas jest jakaś tam nuta fałszu, więc prawda, jakakolwiek by nie była, której możemy się bardzo obawiać, na pewno powoduje to, że jesteśmy jacyś i jeśli jesteśmy spójni w tym i jesteśmy naprawdę tacy i nie zmieniamy co chwila tego, tylko po prostu tacy jesteśmy, to to na pewno powoduje jedno, poczucie bezpieczeństwa.
To ja to powiem na konkrecie, o tym poczuciu bezpieczeństwa i o tym, co mówisz o tych maskach. Przez lata w moim małżeństwie, przez pierwsze tam powiedzmy 10 lat, kiedy mówiłem, moja droga żono, czy możesz mi zrobić kolację? Oczywiście, kochanie. Na przykład. A teraz wygląda to tak, moja droga żono, czy możesz mi zrobić kolację? Nie chce mi się.
No.
Bo ona się czuje bezpiecznie. Ona wie, że może to powiedzieć, ale zazwyczaj jest tak, nie chce mi się, ale zrobię ci, bo cię kocham. Jakby kiedyś moja ciocia, będąc u nas, usłyszała jakiś taki tekst, kiedy moja żona mówi, nie chce mi się, ale zrobię to, była tak oburzona, tak wstrząśnięta, jak możesz mówić, nie chce mi się. Jak to można tak powiedzieć?
Przecież to jest twój psi obowiązek, żono.
Oczywiście.
Ideał. Wiecie, przepraszam, żart.
Tylko właśnie na tym polega taka dojrzała relacja, że ja też nie muszę się bać żony. Kiedy mówi do mnie, czy mógłbyś mi gdzieś tam zawieźć? Nie chce mi się. Zmęczony jestem, chciałbym się przespać na przykład. I nie boję się tego, że ona się obrazi. Na przykład. Rozumiecie, o co chodzi? Że nie ma tego lęku, tego strachu. Oboje czujemy się bezpiecznie w swoim towarzystwie i oboje wiemy, że nic nam tutaj nie grozi. Mało tego, co ciekawe, nawet jak się, nie wiem, gdzieś tam posprzeczamy, coś tam to jakby też nic się nie dzieje. Znaczy, rzecz w tym, że czujemy się na tyle bezpiecznie, że jakby, no dobrze, no dzisiaj akurat jest tak.
No, rozumiem to dobrze, bo też z autopsji mam taką historię. Mam taką zaprzyjaźnioną, no i siostrę ze wspólnoty i też, no można powiedzieć przyjaciółkę, prawda? Chociaż to słowo jest niebezpieczne. Mm-hmm. Ale jesteśmy przyjaciela,
to
przyjaciela płci żeńskiej.
Czy też?
Tak, więc konkretyzuję, że... Ale w każdym razie myślę sobie, że teraz spojrzałem na to w ten sposób, że pozwalamy sobie na to, że jeżeli ktoś zadzwoni, to my, no co chcesz powiedzieć? Nie dam dzień dobry, cześć, o jak fajnie, że zadzwonię. No co chcesz? Mów szybko. gadaj, bo się spieszę, szybko, biegiem. Bo fakt, że jesteśmy oboje ludźmi zaganianymi, ale jak się spotykamy, to mamy czas dla siebie i wtedy rzeczywiście to w ogóle nikt tego nie pamięta, ale usłyszała mama mojej znajomej, właśnie tak mówiłem na tyle głośno, że słuchać było przez telefon. Słuchaj, ten Paweł to jest chyba taki okropny trochę, prawda? Mówi, nie, mamo, także on jest kochany, on jest dobry. Tak było. Ale myślę sobie, że tak, to jest fajna rzecz, żeby nie skupiać się na takich rzeczach, które mogą faktycznie źle zabrzmieć, czy źle wyglądać. Jeżeli w tym jest jakaś bliska relacja, to wtedy zupełnie nie przeszkadza.
To teraz powiem, by zacząć na biuro, bo chciałeś powiedzieć głos, ale takie zdanie jedno, to sobie tak prowokacyjnie trochę, czyli, że im większa bliskość, tym większa wolność. Bo często ludzie utożsamiają wchodzenie w bliskie relacje z tym, że będą zniewoleni, że nie będzie można być sobą, coś tam, coś tam, coś tam. A tutaj właśnie pokazujesz, że jesteście już przyjaciółmi czy coś, jest jakoś bliżej i dzięki temu macie więcej wolności, tak samo jak Bogdan mówiłeś. Więc chciałem powiedzieć, że fajna bliskość daje bardzo dużo wolności i im bliżej, tym mamy poczucie wolności większe.
Z naszymi dziećmi też mamy podobną taką historię. Znam wielu rodziców, chociażby ze swojej pracy, którzy, kiedy dziecko na przykład nie chce do nich przyjechać przez dłuższy czas w odwiedziny, no mają z tym problem i zaczynają jakieś nerwowe podchody pod dziecko, żeby go jakoś tam ściągnąć, udają chorych na przykład. Ja się bardzo cieszę z tego, że moje dziecko, kiedy z nim rozmawiam, mówię, przyjdziesz na obiad w niedzielę, a on mówi, nie chce mi się. Ja zmęczony jestem. Albo na przykład dzwoni, mówi, przyjechalibyśmy do was na obiad. A ja mówię, wiesz co, może następną niedzielę, nie chce mi się.
Rodzina nie chce mi się.
Wszystko, znaczy wiesz, no nie chce mi się, albo jestem zajęty, ja też teraz upraszczam oczywiście, bo też nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły rodzinne, tak, ale chodzi o to, że możemy sobie, że tak powiem, bezpiecznie pozwolić sobie. Szczerość, pełna wolność i tak dalej, to jest cudne, no.
Ale fajnie, jak to się wyrobi w sobie też swojej jakiejś tam samotności, w sensie, że to się wyrobi, że to jest wyrobione w tobie, a nie to jest nadane przez to, że spotkałeś taką kobietę, czy jesteś w takiej rodzinie. Że jak to w sobie wyrobimy, to, że umiemy mówić o swoich potrzebach, umiemy je komunikować.
No wiesz, jak zadzwonię do mojego syna i powiem, synu, tęsknię za tobą, to w ciągu paru godzin będzie na pewno.
No właśnie. Rozumiesz,
bo jakby...
Rozumiesz. No ale jeśli my się nauczymy tego w sobie, bo tak a propos tematu naszej audycji, że jak nauczymy się w sobie po prostu wyrażać przed samym sobą i przed, do świata nasze potrzeby,
ależ tak,
nasze granice, takie czy inne.
Dlatego mówimy o rozwoju osobistego, bo chodzi o tą samoświadomość, tak, no że właśnie. Gdzieś to trzeba rozwijać.
No więc właśnie, fajnie, że o tym mówicie, dlatego że wreszcie się mogę dobić do głosu. Już to prawda zapomniałam, co miałam wtedy do powiedzenia, ale nie szkodzi. Jest was trzech, więc mnie przegadacie. Ale,
Mira, jesteś tak twórcza, że zawsze powiesz coś ciekawego.
A propos, dziękuję. A propos właśnie tego trenowania, ćwiczenia i doświadczania tego, to bardzo ważne jest, żeby mieć gdzie to robić też, tak? Żeby uczyć się od tych, którzy umieją to robić, czy brać wzorce z tych ludzi, którzy nas rzeczywiście dobrze poprowadzą. Możemy się od nich tego uczyć. Przy okazji powiem, że w najbliższą środę, czyli za tydzień, robimy widowisko, ono jest raz na miesiąc, Mistrzowskiej Akademii Miłości. I ono jest właśnie poświęcone tematowi, który pozwoliliśmy Pawłowi też powtórzyć. Od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Myślę, że tam też będzie można, ponieważ my czasami robimy i ćwiczenia, i tam są eksperci, i ludzie, którzy też mówią o własnych doświadczeniach, które przeszli i wyszli z nich twórczo, rozpoznali pewne rzeczy, ale też pokazują pewne zagrożenia, tak, które się wiążą z takim wchodzeniem w relacje, kiedy człowiek sam w sobie nie jest świadom różnych rzeczy, które się w nim dzieją, że to pozwala na takie przećwiczenie pewnych możliwości i sprawdzenie, a właściwie w którym miejscu mojego rozwoju, czy mojej relacji jestem ja, tak, czy mojej samotności. No i to będzie, kiedy to będzie? W środę o 19, 14 maja na Foksal 3/5, zresztą na Foksal Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, bo to jest w Domu Dziennikarza.
W Mieście Stołecznym Warszawa.
Tak. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich robi Majna Foksal i też warto poszperać na stronie sdp.pl, jakie tam imprezy się dzieją i co się dzieje, bo rzeczywiście dużo.
Majna Foksal jak zwykle w czerwcu.
Jak w czerwcu? Jest maj. Majna Foksal, przestań.
Taka mała prowokacja.
Proszę cię. W każdym razie, proszę państwa, i żeby panowie nie bawili się moim kosztem, www.akademia24.pl i tam są wszystkie informacje. Zapraszamy. Jest też krótki filmik, na Facebooku też są informacje.
Po dzisiejszej audycji będą kolejne.
Akademia24.pl, co będzie kolejne?
Na filmy.
Filmy Mira też,
tak. Nieraz zawsze z kamerą.
Filmy i zdjęcia i różne inne ciekawe nagrania. A, wydajemy też nową płytę. Dlaczego kocham za bardzo? To dla ludzi, którzy którym doskwiera taka uzależniająca miłość? To mówię, bo Państwo o to pytają bardzo często, kiedy będą nowe nagrania, czy już są i tak dalej. Ta płyta ukaże się niebawem. Będzie na nowym MAM.
To zrobimy chwilę na muzykę teraz, a jeżeli Państwo chcecie zgłębić to, co Mira powiedziała, to akademia24.pl. Jest czas na to, żeby posurfować w internecie, zobaczyć co i jak, w czym rzecz, gdzie, kiedy, co i jak i dlaczego, potwierdzić, może nawet się zalogować tam, jeżeli jest taka możliwość.
Zapisać się na newsletter, to jest
ważne.
No
właśnie, o, proszę bardzo. No więc tak, to teraz muzyka. Przypominam, że SMS-y 7123, rozpoczynamy od słowa plus, wpisy na Facebooku, na profilu Radia Plus, łatwo znaleźć na samej górze pod pierwszym postem. I po paru minutach wracamy do Państwa. Przypomnę tylko, że rozmawiamy dzisiaj o samotności, dobrej lub złej, o budowaniu relacji, czyli o wychodzeniu od samotności do bliskości w związku, ale nie tylko. No i właśnie, czy być singlem, czy nie być? Oto jest pytanie. Godne Hamleta. Goście w studiu. Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Jesteśmy z Państwem do pierwszej i po piosence będziemy ponownie.
Nocne światła w Radiu Plus.
Za około 7 minut minie północ. Jesteśmy z Państwem jak zwykle do pierwszej, a czasami zdarza się, że i dłużej. Zapowiada się, że dzisiaj też tak może być, chociaż oczywiście nie będziemy przesądzać sprawy, bo póki co zbliżamy się dopiero do piątku 9 maja, który za dokładnie 7 minut wybije i pojawi się tutaj, zerwiemy kartkę z kalendarza, a jeszcze przez ponad godzinę rozmawiamy o tym, co jest dobre bądź nie. Czy być samotnym, czy nie być? Być singlem, czy nie? Zadać sobie takie pytanie warto w każdym razie. Od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Taka jest główna myśl dzisiejszego programu, czyli o budowaniu na tym, czego nie potrafimy zobaczyć w sobie. Bo cały czas ten wątek rozbijania skały jakoś mnie inspiruje do myślenia. Przypomnę, że zanim go rozwinę, w studiu jest Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Bo Bogdan, mówiłeś o tym, że człowiek, który kocha siebie w taki zdrowy sposób, jest siłą rzeczy w naturalny sposób otwarty na budowanie relacji albo z kimś innym, albo z samym sobą, akceptując siebie takiego, jakim jest. Jasne. Tylko, że jest zasadnicza różnica między osobą, która siebie kocha, a która chce o sobie wyłącznie dobrze myśleć. I to jest pułapka, w którą można wpaść i w którą może wpaść każdy, łącznie ze mną. I ja myślę, niejednokrotnie wpadałem w taką pułapkę, kiedy byłem tak zadowolony z siebie, że nie widziałem, dlaczego różnym ludziom ze mną po prostu nie jest dobrze. I oczywiście, rzecz jasna, winiłem wszystkich dookoła, a nie siebie. Dlatego to, co mówiłeś o warsztatach rozwoju, to jest rzeczywiście bardzo istotna droga. Zresztą jedna z wielu, bo mogą być też rekolekcje.
Oczywiście.
Ale przede wszystkim w ogóle wspólnota terapia. Ludzka. Wspólnota ludzka.
Tak.
W ogóle, jakkolwiek by rozumieć, drugi człowiek, bo Stendhal mówił, że literatura jest lustrem przechadzającym się po gościńcu. No, drugi człowiek, rozwijając tę myśl, jest po prostu dla nas lustrem.
Jedno zdanie tylko powiem, też cytat z Jaroma, psychologiczny, że czynnikiem leczącym psychoterapii jest relacja terapeutyczna. Czyli właśnie relacja z drugim człowiekiem, nie magiczna różdżka terapeuty,
no,
nie wiedza, tylko umiejętność wytworzenia relacji terapeutycznej. No, ale
właśnie, to nie tak, że idę do terapeuty i on mi po prostu wszystko
ustawi
zmieni.
Wszystko.
Nie, to tak naprawdę on powoduje, że ma spowodować, że ja będę miał relację z samym sobą. I że dojdę do siebie, do tej prawdy, która jest właśnie pod tą skałą czy skorupą lodową. I tak jak Mira mówiłaś, że obawiamy się prawdy złej o nas, prawda? Ale trudna nie oznacza zła.
To znaczy, ja bym powiedziała, że w ogóle, i słysząc słowo prawda, zauważcie, od razu nam się pojawia taki dodatek, czy taka konotacja prawda, to znaczy coś niedobrego, tak? Powiem ci prawdę. I tu czarna jakaś sytuacja się wynurza. Z czegoś to wynika. Pewnie teraz nie czas i nie miejsce, żeby szukać z czego, Ale może tak warto zadać sobie pytanie, my z Michałem lubimy zadawać zadania domowe naszym kursowiczom i warsztatowiczom, singlom też. Z czego wynika na przykład to, że boję się skonfrontować no, z tą prawdą o sobie, tak? Z czego wynika to, że ja myślę, że to jest złe, że to jest zagrożenie. I czy faktycznie jest?
To faktycznie bardzo ciekawe, że ten wątek akurat stawiasz w taki sposób dzisiaj, bo nie dalej jak wczoraj ksiądz profesor Witold Kawecki, kiedy rozmawialiśmy o teologii piękna, wysnuł wniosek, że tym, co dzisiaj zastępuje piękna, więc często jest to kicz czy komercja, albo wręcz turpizm, jest pogubienie zasadniczych trzech wartości, które leżą i u podstaw filozofii platońskiej, triada platońska, czyli dobro, prawda i piękno, ale w gruncie rzeczy one pochodzą od Boga, od Stwórcy, który jest i dobry, i piękny, i prawdziwy. Jest prawdą jedyną samą w sobie, źródłem prawdy. I zresztą Chrystus przecież mówił, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co nie znaczy, że to będzie łatwe, ale nie znaczy również, że to będzie złe, to będzie dobre, chociaż może być trudne i wywołać cierpienie. Mhm. Zmierzenie się z prawdą o sobie.
Albo można się wydawać, że ta prawda nie jest piękna ani dobra, bo według naszych wyobrażeń o sobie, o życiu, o sytuacji powinno być inaczej. Nie dalej jak dzisiaj stykam się z osobą, która opowiada o tym, że chciałaby zrezygnować z czegoś, bo jej się wydaje, chociaż zapłaciła już za to, chociaż bo jej się wydaje, że jej coś innego jest potrzebne. I w trakcie rozmowy jakoś doszłyśmy do takiego przekonania, że właśnie to zderzenie się z tą sytuacją trudną dla niej, bo nie może się za bardzo wycofać, bo włożyła w to pieniądze, a z kolei nie za bardzo twierdzi, że to jej się przyda, bo ma inne wyobrażenie tego, co jej w tym momencie życiowym jest przydatne, zderza się z taką sytuacją, więc wysnuliśmy ostatecznie razem wniosek, że być może to życie przez duże rzet ją zaprasza do tego, żeby jednak zainwestowała swój czas, skoro już zainwestowała pieniądze i wyciągnęła z tej sytuacji to, co dla niej jest najlepsze, tak? Czyli spotkała się, jakby zostawiła trochę na boku to wyobrażenie o tym, co jej się może w tym momencie najbardziej przydać, skoro życie zaprasza ją siłą rzeczy do czegoś innego. I w to weszła. I myślę, po pewnych dzisiejszych akurat doświadczeniach, spotkaniu, że będzie miała z tego korzyści. Bo często tak jest, że to spotkanie się z samym sobą dla nas jest bolesne, ponieważ mamy pewne wyobrażenia, imaginacje na swój temat, iluzje, tak?
Albo nawet czasami wręcz zakłamanie.
No tak, też, że chcemy w tym trwać, bo tak iluzje są takie, nie wynikają ze złej woli, zakłamanie wynika ze złej woli, tak? Z lęku przed czymś ostatecznie też. I myślę sobie, że jak życie nas tak prowadzi do tego poznawania siebie, tak, bo po raz kolejny związek mi nie wyszedł, bo po raz kolejny facet nie odpowiedział na przykład na propozycję spotkania. Opowiadam tutaj o pewnej historii też z ostatnich tygodni. Bo po raz kolejny w małżeństwie znowu są te same problemy, tak? To są sytuacje, które zapraszają nas do przyjrzenia się, co tak naprawdę jest powodem. Nie, co mi się wydaje, że jest, tylko co faktycznie jest.
No właśnie, bo to mogą być przecież kłopoty z dzieciństwa, z rodziny, właśnie. Jakieś zaburzone relacje
zwykle
z rodzicami,
tak
z rodzeństwem. Czy no, na przykład wieku dojrzewania, czy wczesnej dorosłości, na przykład objawienie się takiego trudności w kontaktach z ludźmi, prawda? Jakaś nieśmiałość, taka
wstęp.
Nieumiejętność budowania relacji, jakieś trudne sytuacje dotykające, które obarczają potem jakoś niesie się w życiu. I to może być jakimś powodem właśnie taki brakiem związków w życiu. Chęci budowania ich.
Wstęp dla Bogdana, żeby odpowiedział na jednego SMS-a. Mianowicie a propos tej prawdy i że Bóg jest jedyną prawdą, z czym się zgadzam, ale dla dzieci jedyną prawdą są rodzice i to, co się dzieje albo w tej triadzie rodzinnej, jeśli jest 2-1, czyli mąż, żona i dziecko, czy po prostu w rodzinie. I to jest prawda. I dla takiego dziecka. I to jest takie pytanie, czy małżeństwo rodziców wpływa na pogląd dzieci o miłości, panie Bogdanie?
Powiem, to jest jedna z najczęściej poruszanych kwestii podczas mediacji. Znaczy, kiedy trafiają do nas rodziny, mają między sobą kłopot, albo kłopot z dzieckiem, albo uważają, że nie mają kłopotu z dzieckiem, tylko jakby... To pytanie pada chyba najczęściej i odpowiedź jest zawsze i niezmienna. I teraz uwaga, bo to do rodziców odpowiedzialnych, którzy gotują swoim dzieciom los, że tak powiem. Otóż dziecku wcale nie jest potrzebne to, żeby mama czy tata się nad nim niuniał, żeby mu tam zabawki kupował, żeby się nim zajmował. Znaczy jest mu to oczywiście
zajmował
też potrzebne.
Może tak, ale pytanie...
Tak, ale bardziej potrzebna mu jest relacja rodziców. On patrzy na rodziców, którzy się przytulają, całują, uśmiechają się do siebie, szanują się, mówią do siebie z szacunkiem, jakby tańczą taki taniec troszkę rodzinny. To jest dziecku potrzebne dla zbudowania poczucia bezpieczeństwa, dla zbudowania samego siebie. Jakby on z tym pójdzie w świat. Ja często mówię tatusiom, którzy na przykład podnoszą głos na mamusie, że bez względu na to, czy ma chłopczyka, czy dziewczynkę, robiąc to przy dziecku, robi mu straszną krzywdę, ponieważ dziecko idzie w świat z informacją, że silniejszy może nakrzyczeć czy uderzyć słabszego. A dla dziewczynek jest to informacja, że ten ogier, czy tam ogr, czy jak go tam nazwać, może przyłożyć, bo ma do tego prawo, bo jest silniejszy. Że jakby to tak oczywiście już ten drugi biegun, ale ważne jest to, żeby dawać dzieciom przykład, jak wygląda prawdziwa miłość. To znaczy, one tego mają się od nas nauczyć. My im mamy to przekazać. I to jest taka, bardzo często zwracamy uwagę rodzicom na taką drobną rzecz, że kiedy oni na przykład ze sobą rozmawiają jakoś nieprzyjemnie, to dzieci nagle się rozchodzą jakoś po mieszkaniu, tak? Nagle gdzieś tam znikają w jakichś pokojach. Czasem, kiedy to przybiera jakieś złe, już zupełnie jakieś... obrót jakiś taki, powiedzmy, że jest krzyk, czy coś w tym rodzaju, dzieci stają pomiędzy nimi, bo biorą na siebie za to odpowiedzialność. Ale jak rodzice siadają na kanapie, przytuleni do siebie i śmieją się, jak gruchają jak gołąbki, tak, takie dwa są, takie, dzieci przylatują jak muchy natychmiast, zlatują się, gdzie by nie były i obsiadają tych.
No, żeby się nakarmić.
Tak,
żeby
i karmią się tak, tym, tak, zasysają no, ile wlezie. To jest, mam nadzieję, wyczerpująca odpowiedź na to pytanie.
Tak, jeszcze rozwokacja troszeczkę.
Bo to jest po prostu tak, że my tworzymy potem tych ludzi, mówię o rodzicach, którzy potem idą w świat i nie wiedzą, czy oni chcą być sami, czy nie sami, bo mój tata z moją mamą to
co więcej, takie, też
się... No to po mamo... co się żenić, bo rzeczywiście wtedy długo się rozwodzić, jeszcze za to koszty duże
mamo,
będą.
Mamo, jak się ożenię, to takie było kiedyś takie coś. Mamo, jak się ożenię, to będę tak jak ty i tatuś? Tak. A jak się nie ożenię, to będę tak jak ciocia i wujek? Tak. No to mam niezły wybór.
No. Jeszcze to dopowiem taki przykład. Ich można mnożyć. Je można mnożyć. Że takie dziecko po wyjściu właśnie z takiego małżeństwa, jakiegoś tam małżeństwa, nie będziemy go teraz opisywali, może na przykład mieć takie połączenie, takie konotacje, że to dziecko będzie utożsamiało to, że komuś na mnie zależy, z tym, że jest jakiś, że ja po prostu tą osobę mogę doprowadzić, że są konflikty, jest jakaś taka dynamika kłótni w związku, że co chwila się rozstajemy, są jakieś histerie, potem się schodzimy, że ta osoba boi się mnie stracić, że po prostu związek oparty jest na tym, że ona się boi mnie stracić, co chwila są kryzysy, kłótnie i taka osoba robi to nieświadomie i często to jest brane właśnie z małżeństwa rodziców, że ono mu utożsamione, że aha, skoro boi się mnie stracić, skoro do takich histerii jesteśmy doprowadzeni, to znaczy, że jemu na mnie zależy. No. Bo gdyby mu za mnie zależało, to by tak tym się nie przyjmował.
Tak, ale...
I bardzo wiele osób wchodzi w takie różne toksyczne związki, powielając no, pewne utożsamienie z tym, czym jest relacja, miłość, z czym jest dawanie uczuć, odbieranie uczuć, przyjmowanie ich.
Często bardzo, co ciekawe, spotykamy się z takim czymś, że ktoś wyszedł z takiej rodziny właśnie toksycznej i mówi, u mnie tak nie będzie, w mojej rodzinie którą ja założę, będzie inaczej, będzie lepiej. I mijają lata i schemacik pomalutku wraca z domu rodzinnego. On na początku jest rzeczywiście, ludzie się pilnują bardzo, szczególnie na początku, jest to tak bardzo konstruowane po nowemu, ale kiedy przestają się pilnować, wraca ten schemat z domu rodzinnego niestety.
Też powiem, że schemat może być realizowany nie tylko w taki sposób. Realizowanie schematu to jest po prostu punkt odniesienia. W takim sensie, że schemat nie musi być realizowany to, że na przykład jakaś kobieta miała nadopiekuńczą matkę i sama potem będzie nadopiekuńczą matką. Tak? No to wiedza taka popularno-naukowa się na tym kończy w społeczeństwie, że powielamy schemat. Mhm. Ale powielanie tego samego schematu nadopiekuńczej matki może być wtedy, kiedy jestem nadmiernie wyluzowaną matką. Mhm. To też jest powielanie schematu, bo punkt odniesienia jest taki, nie będę nadopiekuńcza, nie będę nadopiekuńcza. I tak nie będę nadopiekuńcza, że po prostu to dziecko nie ma matki. No.
Tak. Tak.
Więc powielanie schematów, czy związka, czy coś, nie zawsze się wiąże z tym, że
jest tak, jak
było. Może być dokładnie przeciwnie i skrajnie w drugą stronę, ale punkt odniesienia jest ten sam.
To tak samo jak w uzależnieniach od demonicznego widzenia rzeczywistości. Można być nastawionym...
Czy takiej negatywnej selekcji.
Znaczy chodzi mi o to, że można widzieć wszędzie demony, tak? Albo kwestionować, albo być osobą, która walczy tak z takimi przekonaniami, widzi wszędzie w różnych obszarach naszej współczesnej rzeczywistości te demoniczne przejawy i jakby edukuje nawet w tej materii, czy gdzieś zwraca na to uwagę. I w ten sam sposób też jest związana ciągle z tym demonicznym światem, tak? Więc w ten czy inny sposób, czy jest osaczona demonicznie, czy też jest w taki sposób związana, jest związana, kropka.
No tak, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, takie trochę splątanie, jak na przykład, jeżeli ktoś mi ukradnie zegarek, to jestem w mieszaniu w kradzież, prawda?
No właśnie.
Ale wracając do tego wątku, który tutaj Michał z Bogdanem sznuliście, dotyczącego budowania dobrych relacji w małżeństwie i wpływu tej miłości, która pojawia się między małżonkami na to, jak dzieci potem budują swoje relacje w dorosłym życiu, to też odesłać chcę słuchaczy do programu, który bardzo szeroko porusza ten wątek. Nocne światła z 11 lutego na stronie radioplus.pl można znaleźć. To jest rozmowa z Martą Maurer-Włodarczak o właśnie budowaniu dobrych relacji w małżeństwie. Marta Maurer-Włodarczak jest terapeutą małżeńskim. Tą audycję można znaleźć w archiwum Radia Plus, Nocne Światła z 11 lutego. A dzisiaj rozmawiamy o samotności, o tym, jak samotność przekuć na bliskość związku, ale też zastanawiamy się nad tym, czy być singlem, czy nie. W studiu goście państwa i moi, Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog, trener komunikacji. Dokładnie 9 minut po północy. Od tych 9 minut mamy już piątek, 9 maja, więc dwie dziewiątki. Proszę bardzo. I teraz przypominam o tym, o czym zwykle przypominam, czyli to, że czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 7123, rozpoczynające się od słowa plus, albo na wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus. Teraz dwie piosenki i wracamy za chwil kilka.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus.
Osiemnaście minut po północy, piątek 9 maja, więc mamy 18 i 9, to razem 3 dziewiątki daje. A to dlatego, że dostaliśmy taki wpis na Facebooku. Na Facebooku, czy...
Tak, że dobrze, że nie 3/6.
A tak, właśnie. 2 dziewiątki, dobrze, że nie 3/6. No to mamy 3 dziewiątki w tej chwili. Rozmawiamy dzisiaj, no samotność już zostawiamy. Bardziej będziemy mówić o bliskości w związku, czyli o wychodzeniu z samotności do tej bliskości, do budowania relacji. Mira Jankowska w studiu, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Widzę, że Państwo wymieniacie się wachlarzami.
Prawdziwy.
Tak, tu prawdziwy wachlarz.
No bo to chyba tutaj zawodzi dzisiaj troszeczkę klimatyzacja. No ale
dobrze jest.
No mamy te właśnie takie naturalne metody wachlowania się, co Mira tutaj uskutecznia bardzo pięknym kobiecym ruchem.
Dziękujemy.
Moi drodzy, bardzo mnie zaciekawił jeden wpis w SMS-ach. Facetów przerażają kobiety niezależne i nie chodzi, i to nie chodzi o pieniądze, może się boją kobiecej dominacji. Jest coś na rzeczy, że jest kryzys męskości i też w gruncie rzeczy polega on na tym, że nie podejmuje się odpowiedzialności za budowanie relacji, za wchodzenie w związek, który nie jest oparty na tym, że jak tutaj kombinować, żeby się dobrze rozstać, tylko na tym, żeby ten związek był trwały. To między innymi, myślę, kryzys męskości na tym polega. Na tchórzostwie męskim po prostu. Tak trzeba powiedzieć.
Kryzysem,
bo jest jeszcze tutaj to słowo kobieca dominacja, które pachnie trochę czymś innym. Bo pytanie, czy mężczyźni się boją siebie samych, czy się boją kobiet? Bo jeżeli się boją kobiet, no to jest mizoginizm, prawda? Może być to jakaś przyczyna. Pytanie, jakiego odsetka? Może mniejszego, większego. Natomiast myślę, że mężczyźni boją się siebie samych, że okażą się słabi.
No to jest kryzys męskości, a drugie to jest też to, co się z braku mądrego słowa dzieje z kobietami. Przepraszam. W sensie takim, że na czym polega ta dominacja w związku? Na tym, że ta kobieta jest niezależna, ma karierę zawodową, sukcesy odnosi. Bo to nie jest dominacja, to jest po prostu już. Ale jeśli ta osoba zachowuje się w sposób...
To nie jest po prostu już. Ja tylko dopowiem, to jest wykorzystanie. Jakby ona rozwinęła w sobie potencjał, który przez wiele lat był w niej... mówię o kobiecie ogólnie rzecz ujmując. Tak? Nie, w ogóle o kobietach, tak? O tej gałęzi ludzkości, która zwie się kobieta. Że kobiety nie miały pewnych praw, nie miały pewnych...
No tak.
Zaraz pozwól mi dokończyć. Nie miały możliwości pracy w różnych zawodach, nie miały możliwości kształcenia się. Dzisiaj kobiety to skrzętnie wykorzystują i spełniają dobrze zarówno rolę te matczyne i opiekunki ogniska domowego, jak również pracownika, prowadzą często firmy, zarządzają dużymi zespołami ludzkimi. No są po prostu, jakby rozwinęły się, tak? Mężczyźni zawsze to robili, tak? I dzisiaj zadaniem mężczyzn według mnie, ale nie tylko mnie, ja też gdzieś tam cytuję pewne spostrzeżenia i socjologów, i psychologów, że zadaniem mężczyzn jest rozpoznanie też swojego świata wewnętrznego, tej tak zwanej kobiecej natury w mężczyźnie, czyli tego, co pozwala mężczyźnie budować dobre relacje. I ja myślę, że mężczyźni tego się boją też. Nie mówię, że kobiety są idealne, bo to od tego jestem daleka, ale że gdzieś niewykonanie tej pracy, czy nie zetknięcie się ze swoją męską słabością powoduje, że mężczyzna może się po prostu wycofywać i zakleszczyć się w jakimś takim wizerunku siebie, który nie jest rozwojowy. O, to tak powiem. Ale i dodam od razu, że też uważam, że jest to czas kobiet w tym sensie, że to od kobiet zależy, jacy są mężczyźni. Ja uważam, że tu kobiety bardzo złą robotę czasami wykonują na własną zgubę.
Właśnie, chciałem o tym opowiedzieć.
To ja tylko dokończę jeszcze myśl, żeby nie było tak, że to mężczyzna powie, tylko że to powie kobieta, że gdzieś złe wychowanie takie nadgorliwe, nadopiekuńcze chłopców przez mamusię, przez nieobecnych tatusiów, czyli żadne tak naprawdę wychowania, bo wychowanie z minusem, przez siostry, które też nie są wymagające wobec swoich braci, przez narzeczone, które potem przyzwalają przyszłym mężom na różne rzeczy, na które nie powinny były przyzwalać, czy nie powinny w ogóle przyzwalać, powoduje, że mężczyzna jakby odpuszcza sobie, tak?
Jedną malutką rzecz, że często ta emancypacja bardzo duża obecnie kobiet, niestety u wielu się bierze, że tym punktem odniesienia, to jest dzisiaj moje przewodnie słowo chyba, punkt odniesienia, bierze się z tego, że ci mężczyźni to byli tacy, nam robili to i tamto, czy tam gdzieś tam byliśmy słamszeni, to my teraz, i to jest ten punkt odniesienia, jesteśmy takie, że teraz możemy i często to się bierze, czy związane z tym jest często to, że są heterami się.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć o takiej dominacji, o takiej dominacji, która w małżeństwie, w rodzinie dzieje się niezależnie od tego, czy to było 100 lat temu, czy będzie za 100 lat i to się tak działo, dzieje i będzie dziać. O czymś takim mówimy. To znaczy o czymś, co bardzo powoli się zmienia. O czymś, co bardzo powoli się zadziewa w rodzinie. Ja to mam takie swoje ulubione porównanie do żaby, tak? Jest taki eksperyment kiedyś wykonano, że jak żabę wrzucić do zimnej wody i powoli podgrzewać, to ona się ugotuje. A jak ją wrzucić do wrzątku, to wyskoczy. I mówimy o takim właśnie długim podgrzewaniu męża, przepraszam. Żony zresztą też, bo żony sobie robią krzywdę same. I już mówię o mechanizmie. Mechanizm jest prosty. Otóż kiedy przychodzi do, nie wiem, na przykład świąt, żona mówi do męża, dobra, zostaw to, planujemy święta. Ja się tym zajmę, ja to lepiej umiem, to ja to zrobię. Kiedy trzeba coś tam zrobić, ja to umiem, dobra, ty zostaw to, ty tam, ja sobie poradzę. Kobiety wykluczają, na przykład, ponieważ boją się, że tata uderzy dziecko na przykład, czy tam nakrzyczy, to mówię, dobra, to ja już z nim porozmawiam, z tym naszym dzieckiem, ty już go zostaw, ty idź tam, do telewizor sobie tam włącz, tak? I gdzieś wykluczają tego męża pomału z różnych domowych rzeczy. I on tak pomału, pomału, nawet nie wie kiedy, schodzi na zupełny plan dalszy. I potem ona się, żona mówi, kurczę, ja z ciebie nie mam żadnego pożytku. Jak to jest? Ja wszystko mam, wszystko jest na mojej głowie. Ja się muszę wszystkim zająć.
A tymczasem to było wykluczenie.
A on siedzi w kącie i mówi, ja nikomu nie jestem potrzebny. Właściwie po co ja tu jestem? Jakbym dzisiaj wyjechał na drugi koniec świata, to by nawet nikt nie zauważył. I o takim, ja, wiesz, kiedy słyszę o tej dominacji, to oczywiście to co mówiliśmy, tak, że biznes, że kobiety teraz na eksponowanych stanowiskach, tak, to też, ale myślę, że warto sobie zauważyć, że to nie jest tylko tak, że to nie są tylko te kobiety, które oczywiście są na wysokich stanowiskach, ale w każdym niemal domu dzieją się takie rzeczy, które tak pomalutku, pomalutku zmieniają tą strukturę rodziny.
To ja o tym mówię właśnie, że kobiety odpuszczają mężczyznom, że nie pozostawiają im pola do obecności pełnej, do wzięcia odpowiedzialności za małżeństwo, za rodzinę, za tę przestrzeń, w której żyjemy i to wszystko, co się dzieje w rodzinie, tak? Czyli gdzieś mężczyzna staje z boku, jest wykluczony, a kobieta wykonuje 200% normy. I same sobie to często robimy. Ostatnio spotkałam znajomą, która jest po rozwodzie i dzisiaj mówi, że dopiero teraz sobie zdaje sprawę, że ona spowodowała, że ten mężczyzna nie mógł dojrzeć. Mhm. Był jakby kolejnym dzieckiem w ich małżeństwie. I że dzisiaj to coraz bardziej rozumie. Natomiast sprawy się już potoczyły. Więc myślę sobie, że to jest taka przestroga, ale to, że dzisiaj tak jest, że tak się u nich zadziało, ma swoje korzenie w jego dzieciństwie, w jej dzieciństwie. Mało tego, ona jeszcze mówi, że tam była taka bardzo bliska relacja z mamą, jej mamą, która towarzyszyła tej mojej znajomej, mama, w jej takich rodzinnych problemach. To nie chodzi o to, że tam były jakby relacje tak zaburzone z mężem, że musiała wejść w to matka, natomiast one w takiej dobrej komitywie jakby siłą rzeczy wykluczały tego mężczyznę. Bardziej matka była partnerem dla tej mojej znajomej niż ten mężczyzna ostatecznie, a im bardziej czuł się słaby, tym bardziej się wycofywał prawdopodobnie. Więc to są rzeczy do przerobienia, tylko do szybkiego zauważenia. Nie zawsze się da.
No właśnie, ale ja tutaj chciałbym dodać taki konstruktywny wątek do tego, co mówisz, Mira, bo odsyłam znowu słuchaczy do archiwum Radia Plus Nocne Światła z 30 października ubiegłego roku, Przebaczenie i wierność. Tam spotkałem się z osobami ze wspólnoty Sychar, którym rozpadły się małżeństwa, ale doznały wielkiego przebaczenia, mimo ciężkich zranień i wierności. I wieloletnie oczekiwanie zaowocowało tym, że te związki zwróciły do siebie, że pojawiły się w tych związkach dzieci. Ale dlaczego? Bo te osoby uznały, że one same, a nie partner, były przyczyną tego, że ten związek się rozleciał. Czyli stanęły w prawdzie. A więc rozkuły same tę skorupę, a więc też tutaj trzeba przyznać, że okoliczności, w jakich się znalazły, być może które same zainicjowały, spowodowały, że ta skorupa zaczęła pękać. Że konsekwencje tej sytuacji były takie, że pojawiły się cierpienia, że nie można było znaleźć ukojenia w tym, co się wydawało dobrym wyborem, bo okazało się, że to był zły wybór, rozejście się tego małżeństwa. I stanięcie w prawdzie zaowocowało tym, że rzeczywiście te osoby jakby narodziły się na nowo, bo zobaczyły siebie takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chciały siebie widzieć. I zobaczyły również to, że ta druga osoba przestała być ideałem, a jest po prostu człowiekiem.
Albo gorszym, nie zawsze ideałem, prawda? Gorszym.
Ale także można pokochać kogoś takiego, jakim jest.
Bo to często
a nie swoje wyobrażenie o drugiej
osobie. Często na początku właśnie, jakby kiedy dwoje ludzi się spotyka, to tworzymy sobie obrazek tego drugiego i zakochujemy się w tym obrazku, nie w nim samym. I potem, kiedy ten człowiek nie chce tego obrazka tak naprawdę, mówi, ja jestem taki, to ja. Druga osoba nie przyjmuje do wiadomości. Wiecie, ze skrajnym takim przypadkiem kiedyś się spotkałem, kiedy kobieta mężczyźnie zmieniła imię. Bo...
I tak dał po prostu sobie?
On jakby walczył z tym, tak, jakiś czas, aż w końcu rozpadło się to i on wrócił do swojego imienia, ale ona cały czas do niego konsekwentnie mówiła
innym imieniem
niż on miał naprawdę i on cały czas ją upominał, a ona mówiła, nie, to do ciebie nie pasuje, twoje imię jest takie i jakby, wiecie, skrajny przypadek, ale gdzieś tam
chora sytuacja.
Ubieramy tych swoich partnerów w różne rzeczy. Ale ja bym chciał jeszcze z innej strony troszkę nadgryźć, że tak powiem, temat, bo bardzo często spotykamy się tutaj nawet z takimi... Kiedyś, Miro, prowadziłaś tak też audycję na temat singli i pamiętam, że dużo ludzi zadawało takie pytanie, no ale ja nie chcę być tym samotny, tak? To co ja mam zrobić? No, nic mi nie wychodzi, nie mogę nic zrobić. Gdzieś tam chciałbym coś zrobić i nikogo nie mam. No, żeby nie być sam, tak? I pamiętam, że ciągle jakby wraca taki wątek, no ale kto ty jesteś, człowieku? Że Polak mały to trochę za mało. Kim ty jesteś? Gdzie ty chcesz poznać tego drugiego człowieka? Gdzie ty bywasz? Co ty robisz? Czym się zajmujesz? Poza pracą na przykład, tak? I okazuje się, że wiele osób zamyka się jakby w jakimś tam bardzo wąskim środowisku, szczególnie z upływem lat, bo młodzi ludzie, no to mają wyjazdy, dyskoteki, prawda, nie wiem, no coś tam, dużo różnych rzeczy się dzieje. A potem to jakby obumiera i w bardzo wąskim gronie się ludzie obracają. I
Coraz węższym
i nie mogą tego kogoś znaleźć. No to trzeba gdzieś wyjść, tak? Mało tego, trzeba zacząć, nie wiem, tańczyć, jak obecni tutaj Mira z Michałem.
Chociaż nie tańczymy razem.
No nie tańczycie razem, ale tańczycie. W sensie, nie wiem, rozwijać różne rzeczy, jakieś pasje,
że tak malować, szukać, jak u ciebie.
Malować, o, zapraszam na plener właśnie a propos na stronie międzypokoleniowa.pl. Ja też jeżdżę na rowerze, chociaż może nie wyglądam. Jakby życiowe wychodzić pasje, w wychodzić w świat, po pierwsze spotykać ludzi, ale po drugie też stawać się ciekawszym człowiekiem, bo co tu dużo mówić, no, kiedy rozmawiam z innym człowiekiem, no, muszę być dla niego ciekawym.
Dla siebie ciekawym
też. Dla siebie, ale i dla niego, żeby się ktoś mną zainteresował, prawda? Mira mi palcem pokazuje, ja nie wiem, co chce.
Nie, ja pytam, czy mogę już powiedzieć
coś. Tak,
bo właśnie od pewnego czasu z Michałem prowadzimy taki program mentoringowy dla singli. On trwa 3 miesiące i jesteśmy już po zamknięciu pierwszej grupy, czy po skończeniu
kursu,
w połowie drugiej, za chwilę będzie trzecia. I w ogóle planujemy to kontynuować i planujemy jakby też tą metodą dzielić się dalej, ale to niedaleka przyszłość. W każdym razie tam ewidentnie na jaw wychodzi to, że ludzie, którzy bardzo pragną być w związku, Nie czują siebie, tak bym to nazwała, tak? Więc wiele rzeczy, które tam przechodzimy, służy temu, żeby poczuć siebie, czyli zrobić to, o czym ty mówisz, doświadczyć tego, kim ja jestem, dlaczego taki jestem, ale nie w kategoriach, że jestem zły i ja mam tutaj zobaczyć, jeszcze gorszy jestem, właśnie nie. Rozpoznać swój potencjał, swoje piękno, swoje możliwości. To jest oczywiście tam prowadzone z pewnym zamysłem, pomysłem i doprowadzić do pewnego też celu, który celem nie jest sparowanie ludzi, że tak powiem. To wcale nie jest cel, bo celem jest najpierw poczucie się dobrze z samym sobą. To jest proces oczywiście.
Ale wśród ludzi.
Tak, nie będziemy poza tym, tą możliwością. Tak? Znaczy, jesteśmy wśród ludzi. Pytanie, jak jesteśmy? Na ile jesteśmy obecni? Są osoby, które na przykład boją się odzywać, boją się być obecny tak, że czuję, że on jest, tak?
Ale ja to wiem.
Jest tak, jakby go nie było. Jak w czapce nie widzę.
Kiedyś na plener przyjechała dziewczyna. Nigdy jej wcześniej nie widziałem. Zapisała się, przyjechała. To wygląda tak, że ludzie malują, a potem mamy rodzaj galerii, tak, wszystkie prace są wystawiane, ja je omawiam po kolei. No i mówię jakby ze swojego doświadczenia, no, co trzeba zrobić, jakby tutaj gdzieś tam trochę żartujemy, trochę poważnie. I ona zaczyna płakać i uciekła w krzaki. Zgłupiałem, znaczy nie wiedziałem, co się wydarzyło, pobiegłem za nią i zaczęliśmy rozmawiać. Potem tak rozmowa i okazuje się, że ona była taka przeczulona na krytykę, tak? Gdzieś to ją po prostu, to, że ja powiedziałem, że coś tam trzeba by poprawić, notabene trzeba by poprawić. I ona po tej rozmowie długiej, jak się otworzyła, jak zaczęła malować, jak, potem przychodziła do mnie na zajęcia, jakby zupełnie innym człowiekiem się stała. Znaczy otworzyła się po prostu na ludzi. Na zajęciach śmiała się, rozmawiała, właściwie jakby nawiązywała relacje. Że trochę to o to chodzi, że to nie... Bo kiedy często mówię tak, że zapisz się na taniec, czy na malowanie właśnie, czy gdzieś tam na jakieś muzykowanie, to słyszę, ja nie umiem tańczyć, ja nie umiem malować. No to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby pójść do ludzi, żeby z nimi rozmawiać, żeby gdzieś być.
Możesz iść na kurs, coś... się zacząć uczyć.
Tak.
Po prostu.
Przy okazji się zaczynasz
Nikt
uczyć.
Nikt nie umie tańczyć od razu, ani pisać, ani czytać
tylko
od razu.
Ale przy okazji. Znaczy to jest jakby pretekstem do tego, żeby być w grupie, tak? Żeby być wśród ludzi. Że trochę to wychodzenie do ludzi musi zacząć być. Musi się to zadziać. Ja zaraz usłyszę tutaj, albo ktoś napisze na Facebooku czy gdzieś, ale ja mieszkam w małej wiosce i u nas czegoś takiego nie ma. No to zapisz się, człowieku, na jakiś plener albo na gdzieś tam, jedź gdzieś, zobacz z innymi ludźmi. Znaczy to trochę tak jest, że musimy zrobić ten pierwszy krok. Żeby odbyć podróż dookoła świata, trzeba wyjść za próg.
A ja bym dodała do tego jeszcze jedną rzecz, że my jesteśmy nienauczeni albo ciągle nie mamy w nawyku inwestowania w siebie, tak? Mhm. O ile jeszcze edukujemy się intelektualnie, mówię tu o szkołach i tak dalej, całym systemie oświaty, o tyle we własny rozwój, w to, żebym ja poczuła się, kim jestem, tak? Ku czemu jestem jakby prowadzona, zaproszona przez moje uzdolnienia, moje predyspozycje, to tego nie robimy. A jak mamy zainwestować czas, bo to jest czas zawsze, tak? I pieniądze. To już w ogóle 150 powodów, żeby nie. I myślę sobie, że tutaj też tkwi taka skucha, że nie zdarzy ci się nic, jeśli ciągle będziesz myślał czy myślała, że to przyjdzie z zewnątrz, że ty będziesz siedział w tym kątku i tak znajdą cię. No nie, trzeba zrobić pierwszy krok, potem drugi, trzeci, wyjść do ludzi, jak mówi Bogdan, rozejrzeć się po świecie, dać się poznać, ale też poznać się właśnie jakim. To jest to, co wcześniej mówił Michał, że jeżeli człowiek jest czy mężczyzna, czy kobieta, dziewczyna, czy chłopak, czy dojrzała kobieta, czy dojrzały mężczyzna, tak jakoś pozamykany, że nawet by bardzo chciał spotkać już tę kobietę swoją, bo znamy takich przecież też, czy kobieta, czy dziewczyna, że już bardzo by chciała spotkać tego faceta swojego życia. Ale są tak albo napaleni, za przeproszeniem, tak? W sensie taki, tak, że to się aż wyczuwa, no, determinacja totalna. Albo tak jakoś spięci, ja to tak bym nazwała, wiesz, tę niedostępność, spięci, że też to odpycha. A praca wsobna, w sobie, tak? Praca nad sobą polega na tym, że ja rozpoznaję, że czego mi brakuje i co ja sobie sama mogę zapewnić, żebym ja się czuła dobrze ze sobą, żeby ten świat, w którym żyję dzisiaj bez mężczyzny, tak, był dla mnie atrakcyjny, żebym ja była użyteczna też dla tego świata, żebym mogła czuć się spełniona, żeby to moje życie miało sens. Bo ten drugi mężczyzna, czy kobieta, nie da ci sensu. Po prostu ten sens jest w tobie. To jest iluzja, że ktoś drugi da mi poczucie szczęścia i że nada mojemu życiu sens. Tak nie będzie.
Ważna myśl, myślę, do tego, by zatrzymać się nad nią. Zróbmy zatem chwilę przerwy, krótka piosenka i wracamy do tematu dzisiejszego, który poruszamy do pierwszej, może nawet trochę dłużej, od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. 7123 to numer, pod którym czekamy na Państwa SMS-y rozpoczynające się od słowa plus albo na wpisy na Facebooku na profilu Radia Plus.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło. Radio Plus.
Za 17 minut minie pierwsza. Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawiamy o tym, jak przejść od samotności do bliskości w związku, ale nie tylko. Gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Taki SMS zwrócił moją uwagę na samym początku. Pierwszy, jaki przyszedł w ogóle. Sokrates powiedział do ucznia, czy się ożenisz, czy nie, i tak będziesz kiedyś żałował. Pozdrawiam, Paweł. Z jednej strony, no nie sposób odmówić Sokratesowi, że wiele mądrych rzeczy powiedział, ale z całym szacunkiem dla tego wielkiego myśliciela, myślę, że jest tu pewien błąd logiczny, gdyż wynika z tego, że bez względu na to, co by się zrobiło w życiu, albo czego by się nie zrobiło, to i tak się będzie żałował. I tu nie chodzi o to, czy się człowiek ożeni, czy nie, tylko zawsze wtedy, kiedy wybór jest alternatywny. Czyli albo zrobię to, albo tamto, w zależności od tego, jeżeli zrobię drugie, to nie zrobię tamtego.
I można to dobrać też pozytywnie, w sensie nakłaniać ludzi, którzy się boją działać, podejmować decyzje, że czego nie zrobisz, i tak przyjdzie jakiś czas w twoim życiu, że czegoś tam będziesz żałował.
Ale to stagnacja jest w życiu nieunikniona.
Ale przepraszam was, każdy wybór jest związany z odcięciem czegoś i to zawsze będzie żal na początku.
Tak, to jest obarczone. Tak?
Czyli jeżeli wybierasz sobie jakiegoś mężczyznę na mężczyznę życia, no to nie będziesz mogła być...
3 miliardy, niestety.
Tak jest, do widzenia.
No ale to jest, wiecie, bo to jest troszkę tak, że w związku jest raz gorzej, raz lepiej, tak, to różnie bywa. I chodzi o pewien bilans zysków i strat. Tak? No to nie chodzi o to, że będzie idealnie, jak będę sam, albo idealnie, jak będę w związku. Tylko jestem z kimś, dlatego że bilans zysków i strat jest na plus. Czyli jest okej, okay, tak? Jest dobrze. Jakby to bardziej o to chodzi, no bo jakby zakładanie, że tak czy inaczej będę czegoś tam żałował, no właściwie powinno nas tak naprawdę... Od razu mi się przypomina film Ostrow, tak? Jak końcówka filmu, kiedy bohater główny leży już w trumnie, bo zamierza umierać, i rozmawia z drugim popem i tam mu różne rzeczy tłumaczy i mówi w końcu, no, akawaryli ich facit. Położył się i umarł. I to jest jakby...
Wiedział, co ma zrobić w stosownym momencie.
Tak, ale te bilans zysków i strat ja bym trochę poszerzył o... No bo jak się z kimś jest na całe życie, tego się te jestestwa ze sobą łączą. I to naprawdę jest... Mówiliśmy tutaj o jakiejś prawdzie, która przeraża nas samych, coś tam. No, mamy jedno życie. Jak je spędzimy z drugim człowiekiem, to spędzimy to jedno swoje życie. To jest bardzo głęboka relacja. Jeśli chodzi... Tak chciałem po prostu pogłębić troszeczkę, że... Bo to może być źle zrozumiane. Bo synergia to razy, wiesz. Bilansem zysków i strat, że tak jak u ciebie mówiłeś, że czy się pokłócicie, czy się nie pokłócicie tam u siebie, albo jak się pokłócicie, czy coś jest jakieś tam niefajnego, to w sumie tak obydwoje mówicie sobie, no dzisiaj tak jest, okej. Okay. Ale tym mianownikiem nie jest ten bilans zysków i strat, czyli że jest fajniej niż jest niefajnie, bo...
Oj, nie mów fajnie w mojej obecności, bo zaraz ci tłumaczę.
Bo miło jest, jak jest, znaczy łatwo jest, jak jest łatwo, i miło jest, jak jest miło, i fajnie jest, jak jest fajnie, tak? Tylko taki wspólny mianownik tego, że wy wiecie, że wy chcecie być razem, wiecie, że się chcecie dogadać i macie jakiś taki głębszy mianownik niż ten bilans taki zysków i strat. Gdzieś...
No, ja może przetłumaczę. Bo mi się wydaje, że Michałowi chodzi o to, że tak naprawdę was łączy coś, co można by nazwać bliskością, a nie tylko kredyt, czy dzieci, czy jakieś zewnętrzne czynniki, tak? Ja bym chciała, jeśli pozwolicie panowie, porozmawiać jednak jeszcze w tym ostatnim ujęciu.
Przedostatnim.
O bliskości, czyli o tym, na czym ona polega, o co chodzi, jak to budować, jak to robić.
Koniec, kropka. Już.
Możemy iść do domu, tak? Na akceptacji możemy iść do domu. No, a dobrze, a teraz proszę wyjaśnić, na czym ta akceptacja polega. I co to znaczy w praktyce?
Chodzi o to, że ja bardzo często w różnych tam też, w różnych miejscach, jak mówię o tym, że kiedy rozmawiam z kimś i on ma inne zdanie ode mnie, to ja nie staram się go przekonać do mojego zdania, tylko wysłuchać, jakie on ma zdanie. Bo dla mnie to jest ciekawe, że on ma inne zdanie.
No tak, ale to na każdym poziomie.
Ale to jest właśnie, ale wiesz co, rzecz polega na tym, że jeśli zaakceptujesz inność drugiego człowieka, to, że on ma prawo być innym, jeśli nie będziesz miał koncepcji na tego drugiego człowieka, kim on powinien być, jaki powinien być, tak, to zaczynasz go brać takim, jakim jest.
No, ale to jest podstawa dopiero.
Jeszcze jak sobie powiesz, dlaczego ja z nim jestem? Po co ten człowiek mi potrzebny? Bo teraz, jeżeli na przykład on ma wypełnić jakieś luki w moim życiu, jakieś tam braki moje, bo ja jestem, nie wiem, ja jestem na przykład nieśmiały, tak, no to zwiążę się z kimś, kto jest odważny i jakby i mnie w ten sposób przybędzie.
Podciągnie.
Tak? To jeśli nie ma czegoś takiego, tylko jestem z nim dlatego, że chcę z nim być, koniec, kropka, tak? No to wtedy to zaczyna być taka prawdziwa relacja i zaczyna się tak naprawdę budowanie, czyli stawanie się takie. Znaczy, przecież kiedy, już mówiłem to na poprzednim, w poprzedniej audycji, jak byliśmy, że kiedy poznawałem moją żonę ponad 30 lat temu, to każde z nas było jakieś tam. Te dzisiejsze osoby, ja dzisiejszy, jestem zupełnie innym człowiekiem niż ten sprzed 30 lat.
I ona też.
I ona też. I nasz związek też jest czymś innym. Oczywiście. Dlatego, że codziennie coś się zmienia, codziennie coś się dzieje, rozwija. My inwestujemy siebie w ten związek. To się wszystko jakby... ja się rozwijam, związek się rozwija, żona się rozwija, wszystko się rozwija.
Ale...
w związku z tym nie ma sensu teraz szukanie ideałów.
Ja nie o tym mówię,
konstruowanie,
Bogdan, ale
no.
W ogóle, bo ciągle jesteśmy na poziomie abstrakcji.
No dawaj.
Ja bym zachęcała nas do tego, żebyśmy pomyśleli, czy podpowiedzieli sobie nawzajem państwa, może państwo nam podpowiedzą przez SMS-y, czy wpisy na Facebooku, na czym to budowanie bliskości polega, bo wiesz co, to jest jednak abstrakt. Mhm. Tak?
Ja chciałem to sprowadzić trochę na ziemię, że, czy na ziemię. Powiedzieć, że to ta akceptacja, o której mówiłeś, która jest bardzo ważna na takim metapoziomie, no i to się słania takim pięknym całunem na wszystkie inne sfery, to z tego można ładnie wyjść do tego, że ktoś może, ja potrzebuję na przykład od związku, żeby partner, partnerka dawała mi to i tamto.
Czyli tak, co? Mam, na przykład?
No różne niepoczucie bezpieczeństwa, czy jakieś tam inne rzeczy, nieważne.
Ale ważne.
Różne rzeczy. I ta druga strona, druga osoba może nam te rzeczy zapewnić. Może nam zapewnić to poczucie bezpieczeństwa, czy cokolwiek, jakiekolwiek mamy inne potrzeby. Może nam to móc dawać i umieć dawać i naprawdę nam to dać i zaspokoić swoim językiem, swoimi metodami, swoimi tym, jaka ta osoba jest. Jeśli my akceptujemy tą inność, to w tym momencie też jesteśmy otwarci na przyjęcie tego, że ta osoba może być naprawdę idealna dla nas i pozaspokajać te wszystkie potrzeby i oczekiwania, jakie mamy od związku. Nie w taki sposób, jakie my sobie ustaliliśmy, że to będzie to będzie przyjmowane przez
ale
nas.
Ale to dopiero z biegiem czasu ta druga osoba dowie się, że po pierwsze potrzebujesz od niej poczucia bezpieczeństwa, a po drugie, w jaki sposób ona może ci to zapewnić. Czyli rodzaj instrukcji obsługi. Ale
a to mówisz...
nie dzieje się tak, że przychodzimy i spisujemy sobie instrukcję obsługi, tylko... bo tak naprawdę często ja mogę nie wiedzieć, czego ja potrzebuję.
Tak, chodzi o samą otwartość na to.
Właśnie.
Samą otwartość, że...
Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Myślę, że taką instrukcją obsługi tego, na czym budować relacje, jest to, o czym mówił Paweł Woliński, prezes Fundacji Mama i Taty, tutaj w Nocnych Światłach, 14 listopada ubiegłego roku. Ta audycja jest po raz kolejny odsyłana na stronę radioplus.pl. Bardzo proste recepty. Robienie pewnych rzeczy razem, dobry dotyk nieseksualny, ale kontakt taki, który pozwala na czułość, na bliskość, na poświęcenie sobie czasu wyłącznie, czyli taka intymność, nawet jeżeli to jest kilka minut, też na to, żeby dawać sobie pewną wolność w niektórych rzeczach, akceptować siebie takim, jakim jest, również ze sposobem spędzania czasu, mimo że ten czas również spędzamy wspólnie. Ale przyjmowanie tej drugiej osoby ze swoimi pasjami, czy
życie.
Chęciami. Tak. I wiele, wiele innych. 14 listopada ubiegłego roku, Nocne Światła. Paweł Woliński, Marek Grabowski byli gośćmi programu. Natomiast też program z 26 listopada ubiegłego roku. Sylwia Japs, Marta Dzbańska-Karpińska i Maria Sobińska mówiły o tym, co jest ważne w codziennym życiu rodziny. I to są twórczynie portalu kierunekrodzina.com, też odsyłam, bo to ważne i miejsce twórcze dla tych, którzy chcą budować dobre relacje rodzinne. I to też są bardzo proste rzeczy o tym, jak przyjmować drugiego człowieka w naszej codzienności. Nie będę tutaj streszczał półtorej godzinnej audycji. Jeżeli ktoś chce, może ją znaleźć w archiwum Radia Plus, Nocne Światła, 26 listopada ubiegłego roku i 14 listopada ubiegłego roku.
Ale na pytanie, jak budować te relacje,
tak.
bo takie padło tutaj, to jakby, wiecie co, jedna rzecz, która mi się nieodmiennie nasuwa od lat.
I rozmawiać.
Rozmawiać, nie żałować sobie czasu. Wiecie, taką, niedawno miałem taką rozmowę, gdzie małżeństwo jest takie, gdzie kobieta potrzebuje gadać. Ona cały czas szuka kontaktu z tym człowiekiem, a on odpowiada tak, nie. Monosylabami i jakby nie ma między nimi kontaktu. I wiecie co? I w takich sytuacjach, takich zresztą związków widziałem już wiele, gdzie jest tak, że nie ma między nimi nic. Na pytanie, a czy pan w ogóle wie, na przykład, jaki jest ulubiony kolor żony? Różowy. A ona mówi, kochanie, ale to było w 80-tych latach. Że jakby, wiecie, bo on już kiedyś to się tego dowiedział i mu to wystarcza. I on nie musi o tym rozmawiać. I rzecz w tym, że tak nie jest. Że codziennie się zmieniamy i codziennie tego potrzebujemy kontaktu. Cały czas. Ja namawiam mężczyzn, bo niestety to my jesteśmy sprawcami tego zamieszania, to najczęściej my unikamy tego kontaktu, my unikamy tej rozmowy, bo nam się nie chce, bo to strata czasu, a tak naprawdę bez tego nie można zbudować bliskiej relacji.
Wiesz co, w ogóle mi się przypomniała taka anegdota, ale ona rzeczywiście jest śmieszna, ale też i troszeczkę przerażająca. Kochanie, dlaczego mi nie mówisz, że mnie kochasz? No ale przecież już kiedyś powiedziałem, na ślubie. Ale przecież to było 35 lat temu. No i od tej pory nic się nie zmieniło.
Tak.
No to pokazuje dziś różnicę między nami.
Dziś rozmawiamy o tym, jak samotność przekuść na bliskość w związku i nie tylko. Ostatnie wejście przed nami, chwila teraz na muzykę. Tak więc już na pewno widzę, że nie skończymy o pierwszej, ale nie będziemy starali się zbytnio przeciągać. W studiu Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog, trener komunikacji. Ostatnia chwila, by do nas napisać, SMS 7123, rozpoczynając od słowa plus, albo wpis na Facebooku, na profilu Radia Plus. Krótka piosenka i zaraz wracamy.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radio Plus.
Za niespełną minutę minie pierwsza, tak więc no to już rzeczywiście naprawdę ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, ale jeszcze to wejście jedno będziemy z Państwem. Dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o wyjściu od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Gośćmi w studiu są Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości, Bogdan Janowski, mediator, Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju i Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Jeden z wpisów na Facebooku zwrócił naszą uwagę. Wenzel napisał, w życiu, w małżeństwie czy w pojedynkę zjawisko stagnacji nie występuje. Można jednak odwrócić się od życia i trwać w śmierci. Tam jest stagnacja. No rzeczywiście, tylko tutaj pytanie, czym jest śmierć? To też trzeba umieć zobaczyć, ale do tego jest potrzebny drugi człowiek. Inny wpis, który tutaj jest, momencik, nie za bardzo mogę go znaleźć. Michał, chyba go widziałeś. A, w SMS-ie, tak?
W SMS-ie, przedostatni.
Dobrze, sekundkę. To już teraz go muszę znaleźć, odświeżyć stronę. Dobrze, wskoczył. W związku należy dać siebie cały drugiej osobie, niczego nie oczekując w zamian. No i można powiedzieć, że to
całego.
Jest...
Całego.
No całego, oczywiście, ale ja cytuję tutaj dokładnie tak, jak jest napisane. No dla mnie to jest rzeczywiście taka konkluzja, która wynika z poczucia miłości no, chrześcijańskiej, takiej jak o niej mówi Chrystus, czyli dawanie siebie drugiej osobie w służbie, po prostu. Czyli ta miłość, która zabiera sobie prawo do tego, by czuć się lepszym od drugiej osoby, żeby ta druga osoba była ważniejsza ode mnie.
Nie może tak
i to
być.
I to jest piękne, tylko że często...
Znaczy, to jest ważniejsze.
Niekiedy się może zdarzyć to, że ludzie się poświęcają troszeczkę za bardzo dla siebie. To jest.
Znaczy pytanie o patologię poświęcenia, prawda? Mhm. No tutaj możemy o tym dyskutować, ale to myślę jest osobny wątek.
Paweł,
sekundkę, bo znaczy to też nawet swego czasu jeszcze chyba we wrześniu ubiegłego roku robiliśmy taki program o poświęceniu i to też odsyłam do Nocnych Świateł. Daty teraz nie pomnę, ale nie czas na to, żeby szukać. Ale wczorajszy program właśnie zamknęliśmy taką konkluzją z księdzem profesorem Kaweckim, że to dawanie siebie no to jest tak naprawdę najgłębsza istota miłości, dobra, piękna i prawdy, bo płynie to z Chrystusa. To też Wenzel napisał wczoraj. Piękne jest, kiedy dajesz siebie, nie oczekując nic w zamian dla zbawienia obdarowanych, ale nie tylko, na chwałę Boga Najwyższego. No i w gruncie rzeczy, jeżeli by szukać źródła miłości, to sami widzimy, że ta nasza ludzka miłość, no, najczęściej bywa ułomna. Czasy się zmieniają, mówi powiedzenie, ale natura ludzka jest taka sama. Więc ciągle potykamy się o nasze przeróżne kalectwa wręcz, czy niepełnosprawności, czy nieumiejętności, czy zranienia, okaleczenia i niesiemy je przez życie i tym karmimy inne osoby, co sami mamy w gruncie rzeczy. Natomiast pytanie o źródło. Jeżeli szukamy czegoś, ty, Mira, pytałaś o to, jakie są sposoby na to, żeby budować relacje. My oczywiście mamy jakieś definicje i umiejętności, które staramy się wpleść w to, żeby tę relację dobrze zbudować, ale widzimy, że jesteśmy tymi naczyniami glinianymi. Jeżeli nie mamy rzeczywiście jakiejś wartości w sobie, która płynie od Pana Boga, no to ciągle i tak musimy na nowo podejmować ten trud, bo to, co zbudowaliśmy poprzedniego dnia, następnego dnia może już po prostu być potrzebne do obudowy.
A ci, co nie wierzą w Boga?
Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie.
A warto by je postawić.
No myślę, wiesz, ja też mam doświadczenie takie, że żyłem bez Pana Boga przez połowę mojego życia. I próbowałem budować różne rzeczy i wszystkie się w proch i pył rozlatywały.
No ale ludzie umierają też nie wierząc. Na przykład, a są szlachetnymi, pięknymi ludźmi, którym wielu chrześcijan może buty nosić.
Okej, okay. Ja w ogóle nie chcę dyskutować nad tym.
Bo... jakby, wiesz, w włączaniu, znaczy ja rozumiem, co ty chcesz powiedzieć, tak? Natomiast wydaje mi się, że to jakby... takie postawienie zdania, że należy dać całego siebie drugiej osobie, niczego nie oczekując w zamian, może być dwojako zrozumiane. Z jednej strony, tak jak ty mówisz, tak, czyli w sensie takiej agape, czy nawet caritas agape, czyli takiego oddania się pełnego, czyli ja niczego dla siebie nie zachowuję, jeśli już decyduję się na bycie z drugą osobą, ją sobie wybrałam i chcę być dla niej całkowicie. Jasne. Ale też drugie rozumienie tego może być takie, że ja kosztem siebie staram się zaspokoić drugą osobę. I bardzo często jest to rodzaj miłości uzależniającej, tak samo jak można się uzależnić od chemii, czyli narkotyków, czy alkoholu, czy od jakichś czynności, tak? Pornografii, seksu, zakupów i tak dalej, i tak dalej. Tak samo można się uzależnić od osoby. I teraz ważne jest, żeby takie stwierdzenie dobrze zrozumieć i dobrze też przeżywać. To chcę powiedzieć.
Niewątpliwie tak. Myślę, że tutaj...
Ja to też rozumiem w taki sposób, przepraszam, się wtrącę, w taki sposób, że trochę tak bez jakichś koniecznych warunków, w sensie, że ja ci dam siebie bez... Znaczy i do tego muszę mieć spełniony szereg warunków. Znaczy, ja to mogę rozumieć tak, że jestem gotowy dać siebie całego drugiej osobie, bez oczekiwania jakichś wielkich warunków nie stawiając, ale oczywiście jakaś podstawa musi być, typu, że ty też masz taką intencję, że szacunek, wartość rozmowy.
No właśnie w związku jest to założenie wzajemności, tak, że jakby tutaj ja nie oczekuję tego, no dobrze, no w porządku, tylko jeśli ten związek ma być pełny, no to wchodzimy w ten związek z taką intencją, że oboje dajemy 100%. Po prostu.
No tak, teraz, jak potrafimy.
Tylko właśnie, co to znaczy 100%? Bo jednego dnia, nie wiem, jestem w gorszej formie i nie dam nic. I jeśli druga strona wtedy powie, a nie dałeś mi, no to teraz jesteś już
albo
stracony.
Albo wręcz będę potrzebował.
Albo, ale i wtedy właśnie. I jakby trzeba założyć i dobry związek to taki, moim zdaniem, w którym jestem przekonany, że mój partner, moja partnerka daje 100%. Nawet jeżeli nic nie daje, to daje tyle, ile może.
W tym zakresie, który jest dostępny na dzień dzisiejszy.
Tak.
Albo nawet na tą chwilę. Tak. Nie to, że na tą dzień dzisiejszy.
Dokładnie
na tę godzinę, czy minutę.
To jest jakby to, co... To, ja to tak rozumiem. To nieoczekiwanie, tak? Bo po prostu, no nie wiem, ile to będzie dzisiaj. Wiem, że daje tyle, ile może. Wszystko.
No tak, no gdyby
ale ile to jest?
Światopogląd chrześcijański, no to po prostu my jako ludzie słabi, no po prostu co pewien czas idziemy do konfesjonału i mówimy, Panie Boże, przepraszam, prawda? No bije się w piersi, chce się nawracać, chce zostawić to wszystko. Po czym okazuje się, że z tymi samymi grzechami przychodzę do konfesjonału za tydzień, miesiąc, nie wiem, za jakiś czas. Co to dla mnie znaczy? No to znaczy to, że ja no dosyć opornie się zmieniam, że ja mogę mieć naprawdę deklarację i chęć, i wolę, i umiłowanie nawet takiej drogi życiowej, która no, będzie spełnieniem wszystkich moich oczekiwań od tego, jakim ja chciałbym być, dobrym człowiekiem. No niemniej codziennie się potykam o to, że tego oburczę, tamtemu coś powiem raniącego, przykrego, będę złośliwy, komuś zrobię nawet coś tam wbrew, no dlatego, bo mnie emocje poniosły itp. itd.
Albo będę kwestionował to, że jestem wartościowym człowiekiem, że potrafię robić różne rzeczy i że jestem inteligentny, a będę mówić, o nie, ty jesteś inteligentniejszy, ja jestem nieinteligentny.
Okej, okay, no ale też, tutaj tak. Już trzymaj relacji, no to z osobą, z którą się spędza naprawdę dużo czasu, to żeby nie wiem, jak ją się kochało w uczuciach, w emocjach, to w pewnym momencie, no może być po prostu z nią trudno, no bo jest ciągle, a chciałoby się właśnie... No i będzie, oczywiście. Bo na przykład jak pisze tutaj Anna na Facebooku, lubię czasem pobyć sama, ale kocham męża i naszą córeczkę i nie wyobrażam sobie życia bez nich, nie umiałabym żyć sama. No więc człowiek też musi mieć tę chwilę dla siebie, i to nie chodzi o samotność taką, że człowiek po prostu jest sam, tylko no, czas dla siebie. Chociażby właśnie taki moment na refleksję, na odpoczynek, na odetchnięcie, jak cytowana tutaj przeze mnie Inga Rosińska, która no, miała czas cierpienia, o którym wspominałem, który był dla niej czasem głębokiej refleksji, ale być może nie wszyscy ludzie potrzebują aż takich doświadczeń. Być może wystarczy kwadrans na to, żeby sobie usiąść w fotelu, zamknąć oczy i mieć trochę odpoczynku od młyna codziennego dnia.
A co powiedzieć o tym czasu dla siebie? Że czas dla siebie można w związkach. Można sobie brać, albo go tworzyć. W sensie takim, że jeśli jesteśmy razem, i ja mam potrzebę pobycia samemu czy coś, to ja mogę po prostu powiedzieć, idę, będę sam, cześć, i sobie po prostu wziąć tą przestrzeń, albo ją sobie stworzyć, czyli gdzieś zadbać, czy to potrzebne, czy nie, troszeczkę nie jest to w tym momencie ważne, po prostu taką intencję zadbania o drugą o stronę, że sobie stworzyć tą przestrzeń, że słuchaj, chcę pobyć samemu, czy to wszystko jest tam zrobione, co mieliśmy razem zrobić, że to nie jest przeciwko tobie skierowane, że po prostu gdzieś sobie zrobić tą przestrzeń, posłać to łóżko czy coś, żeby druga osoba czuła się bezpiecznie po prostu z tym. I w tym momencie to też nam daje ogromną poczucie wolności, bo jeśli ja wiem, że ty zadbasz o mnie, ja zadbam o ciebie, to tak naprawdę no, wszystko możesz chcieć i wszystko możesz robić, bo wiem, że dostanę taką informację, to nie jest ani przeciwko mnie, ani to nie jest po prostu, bo ty jesteś tak pod impulsem, idę, jestem sam, czasem tak się wydarzy, ale to też potrzeba wtedy poczucia bezpieczeństwa.
No bo w związku tak jakby właśnie. Chodzi też między innymi o to, żeby zaspokajać nawzajem swoje potrzeby. Znaczy ja po to jestem w związku, żeby różne potrzeby tam sobie gdzieś tam zaspokoić, ale nie wszystkie moje potrzeby muszą być zaspokojone w związku.
Tak.
Tu by się przydały przykłady.
No i no powiem tak. Właśnie. Jeśli potrzebuję, nie wiem, ciepła, bezpieczeństwa, nie wiem, czegoś tam, to dostaję to w związku. Ale jeśli potrzebuję samotności, to już niekoniecznie w związku, tak? Idę sobie na ryby, załóżmy, tak?
Albo rozwoju
albo jakiegoś tam
intelektualnego.
Właśnie, bo to wiesz, tak jak pytasz o przykłady, to szczerze powiedziawszy, trudno mi w tej chwili tak rzucić od razu, ale chodzi o to, że jakby trzeba założyć, że nie wszystko musi być w tym związku, że tak powiem, nie muszę dostać wszystkiego, tak? Pewne rzeczy tak, inne gdzie indziej.
Sam sobie zapewniam. Mhm.
Bo jak na przykład, nie wiem, chcę iść z kolegą na piwo, no to nie idę z żoną na piwo, tylko nie idę z Michałem na piwo na przykład. No.
Ale ja pytam...
A właśnie, nie byliśmy
właśnie,
na piwo.
Właśnie.
Nie pytam dlatego, że jestem tak dociekliwa, tylko pytam dlatego, że bardzo często się zdarza, że rzeczy, które gdzieś tak łatwo szafujemy słowami wartości, potrzeby, są sprowadzone do... Ziemia, poziomu, dla wielu z nas są trudne do zdefiniowania, trudne do rozpoznania w życiu, powiem, tak? I mówisz potrzeby, a ludzie nie wiedzą, o jakich potrzebach ty mówisz i nie rozumieją, co sobie... Nie mówię, że państwo nie rozumieją, żeby było jasne, tak? Część rozumie, część nie rozumie. Ja się stykam bardzo często z ludźmi, że mówią, proszę państwa, a czy moglibyście przełożyć to trochę bardziej na proste, na takie życiowe rzeczy? I dlatego pytam, tak podpytuję, jakie dobrze, poczekaj. Co to znaczy potrzeby, które sobie mogę zapewnić sama w związku, a co to znaczy potrzeby, które po to jest małżeństwo, żeby w nim zapewniać?
Tak, i też mamy po prostu potrzeby. Jest takie coś, że miłość uskrzydla i tak dalej. Na przykład, mamy potrzeby, że chciałbym, nie wiem, ruszyć z miejsca, czy zacząć spełniać się zawodowo w czymś, czy zacząć coś tworzyć, bardziej malować, czy nie, występować w teatrze, czy coś tam...
na plener.
Właśnie. Czy coś tam takiego robić. I z jednej strony to są moje potrzeby. Ja mogę teraz znaleźć osobę, która, nie wiem, gra w teatrze, obraca się w środowisku twórczym i ma taką energię twórczą i tak gdzieś przy niej tak troszeczkę tak podescam sobie, łyknę to i jakoś tak to się ta magiczna różka stanie, że jak będę z tobą, to w tym momencie ruszę z miejsca i w ogóle wszystko się zadzieje. I w tym jest i fałsz, i trochę prawdy. W sensie takim, że jeśli my wiemy, które potrzeby są do zaspokojenia no gdzieś tam przez nas, przez naszą relację ze światem i tam są te oczekiwania do nas i do tego, co my ze świata bierzemy i dajemy, to w tym momencie, jeśli się... Ja to bym narysował najchętniej, że z jednej strony są potrzeby, jakie mamy od związku, od partnera jako przyjaciela, od partnera jako miłość, od partnera jako ojca, matki, jako rodzina po prostu. To są nasze potrzeby związkowe. Z drugiej strony są nasze, tak jak powiedziałaś, potrzeby osobiste. I na styku, oczywiście, jeśli jesteśmy w związku, to to uskrzydla, to motywuje, to inspiruje i tak dalej, ale nie można tych wszystkich potrzeb uwiesić na tej stronie. To wszystko ma się...
osobistych.
Tak, te osobiste potrzeby, my musimy wiedzieć, że mamy je realizować gdzieś indziej i z tą wiedzą na styku może się spotkać iskra, że my rzeczywiście ruszymy z miejsca, rzeczywiście coś, ale nie dzięki tej osobie, tylko dzięki temu, że mamy udany związek, który razem pracujemy i tworzymy.
No i świetnie, właśnie o to chodziło.
Tutaj chciałbym, ponieważ czas już zaczyna nas troszeczkę przyciskać, przypominając o tym, że już jest po pierwszej, chciałbym przeczytać to, co napisała Magda na Facebooku. Ważne by być zawsze, niezależnie jakiego jestem stanu, ukierunkowaniem po pierwsze na Boga, po drugie na drugiego człowieka, na relację z Nim. Bycie singlem w stanie świeckim jest wielkim błogosławieństwem, bo możemy większość naszego czasu poświęcić innym potrzebującym ludziom. I tutaj do tego dodaje swoją myśl Michał. Właśnie po to Bóg dał nam wolną wolę, aby można było wybrać, zdecydować, jak będziemy żyć, czy to w pojedynkę, czy powierzymy komuś swoje serce i życie, aby wspólnie być ze sobą na dobre i złe. I co na to dodaje tutaj Magda? Sekundkę, bo mnie uciekło. Dzięki, Michał, ważne jest to, co napisałeś, bo nawet na bezludnej wyspie można nie być samotnym. Wszystko jest kwestią naszego serca i jego otwartości lub nie. I pomyślałem sobie, że właściwie to pytanie już może nie w ten sposób pojawiło się na początku dzisiejszego wydania Jasnych Świateł. O otwartość. O otwartość serca. O otwartość na relacje. Bo mówiliśmy o samotności, o zakleszczeniu się w niej. Czyli w gruncie rzeczy, mówiąc innym językiem, po prostu otwartość bądź zamknięcie. I stąd ta myśl, która jakoś wydawała mi się ważna na początku i nadal mi się wydaje, o to, czy samotność jest nie tyle chciana bądź niechciana, czy jest dobra lub zła, czyli toksyczna albo zdrowa. Oczywiście z samotnością możemy zrobić różne rzeczy dobre i piękne, właśnie dlatego, że no tak, taką mamy sytuację życiową i nie zamykamy się w sobie i nie zakładamy kapci i suwamy po prostu od kąta do kąta i próbujemy robić cokolwiek, żeby tylko wypełnić czas, tylko rzeczywiście potrafimy dać siebie drugiej osobie, nawet jeżeli nie jesteśmy w związku.
Myślę, że całe zdrowe, dobre życie z kimś, tworzenie dobrej relacji jest związane po prostu z tym, że też będziemy potrafili i brali i dawali przestrzeń drugiej osobie na zdrową samotność. Bo to jest, przez całe nasze życie będziemy mieli potrzebę mężczyźni tej, tak mówiąc stereotypowo, mężczyźni tej pieczary swojej, tak? Czy czegoś, kobiety czegoś innego, nie by się wypowiadał, ale każda po prostu osoba potrzebuje dla...
Buduarku.
Tak, buduar. Potrzebuje dla siebie, dla taki prysznic samotności wziąć. Taki zdrowy...
O, fajne powiedzenie. To jest, prysznic tak, samotności.
Tak, taki oczyszczający.
Dobre, bardzo mi się podoba.
To się potrzebne całe życie każdemu. Czy ktoś jest sam... Bo może być sam i nie być sam, nie mieć tego prysznica, nie zrobić, to nie będzie oczyszczające. Więc to będzie potrzebne i dla osób samotnych, i w związkach, i dla każdego. No.
Pięknie to, co powiedziałeś, aż się zadumałem. Tak.
Wiem, dziękuję.
No co, jeszcze nas prysznic dzisiaj czeka po tej audycji. Ja, prysznic samotności.
Powiem wam, że uwielbiam przemyślenie. Taki prysznic samotności na przykład w kościele, ale kiedy jestem sam, nie ma nikogo. Tak. Ewentualnie tam jakieś, słychać szuranie stópek jakiejś siostry zakonnej, która tam coś robi, to albo jakiejś pani, która tam kwiatki zmienia i nic więcej. I wtedy jakby mam taki, nie wiem jak to nazwać, no właśnie katarzis takie, oczyszczenie, mogę zaczynać od nowa. Jest to przed ważnymi jakimiś wydarzeniami, ważnymi egzaminami, zawsze tak miałem. Teraz też tak mam, dlatego no, uwielbiam jeździć do Stoczka, bo tam ten kościół jest otwarty i poza jakimiś tam wycieczkami tam nikogo nie ma. Rano na 7 jest msza, druga na 19 wieczorem w ciągu dnia, a tak w ciągu można sobie iść i pobyć sam.
Ja uważam, że tak jak zresztą mówisz, Bogdanie, że taki czas na pobycie ze sobą samemu jest niezbędny dla każdego i tam odnajdujemy siebie, powracamy do siebie, do tego jądra swojego ja, gdzie ukrywa się tak naprawdę Bóg i gdzie możemy rozpoznawać, kim jesteśmy i w ten sposób dopiero dawać siebie innym. Bo jeżeli nie rozpoznaję dobrze siebie, będę dawała pewną iluzję siebie, albo to będzie nieużyteczne po prostu.
Co więcej, wiarygodną iluzję siebie, w sensie takim, że jeśli wiarygodną.
Taką zracjonalizowaną.
Tak, ale tak wiarygodną, że nie mając tego, nie poznawszy gdzieś tam siebie troszeczkę, bo nie mając narzędzi, żeby poznawać siebie, to można komuś dawać taką troszeczkę wersję siebie, nie wiedząc jeszcze, kim się jest, no ale ponieważ ja nawet nie wiem, kim jestem, więc teraz daję to, to daje to sposób, no, jako genialny aktor, tak, wiarygodny. Jutro będzie coś innego.
Druga osoba jest ewidentnie niezbędna do naszego rozwoju.
Ale też chcę dodać jeszcze, że i w związku taki czas na bycie, docieranie do siebie samego i mężczyzny, i kobiety jest ważny, ale też warto się strzec przed taką samotnością, czy dbać o bliskość, żeby nie doprowadzać do samotności, która jest rozjazdem dwojga. No i w tym kontekście mówimy o dobrej i złej samotności.
Tak, czyli wychodzić z samotności do relacji, ale pozwalać sobie również to, żeby mieć ten czas na chwilę samotności. Umowną chwilę.
Na pewno jeśli partner zgłasza taką potrzebę, że potrzebuje chwilę samotności, to na pewno nie cisnąć go, a co się stało, a dlaczego, a co, gdzie ty teraz idziesz?
Ale to wynika z braku bliskości.
Właśnie o to chodzi.
Że to już jest kontrola.
Ale wiesz, tylko chodzi mi o to, o taką sytuację, w której ktoś chce tej samotności, chwilę chce odetchnąć, a ktoś inny za nim chodzi i nie zgadza się na to, tak? Że gdzieś strasznie to jest.
Nie zgadza się na to, a potrzeba dowiedzenia się, czy to nie chodzi o mnie.
Ja mam trochę tak wykrzywiony obraz sytuacji, bo do nas ludzie się zgłaszają właśnie z takimi rzeczami i tak dużo tego słucham, takich skarg różnych osób na to, że właśnie ten partner taki nie daje mu odetchnąć, tak?
Ale to też jest to, że ten partner może troszeczkę broniąc któreś tam strony.
Na przykład.
Tak, ale może właśnie brać sobie coś, a nie tworzyć przestrzeń.
To, co ty mówiłeś wcześniej.
Więc to dwie strony muszą zrobić tak, żeby było dobrze. No, zawsze we wszystkim.
W każdym razie ja cały czas jakby namawiam państwa do tego, żebyście w związkach dużo rozmawiali, nie tracili kontaktu. Zachęcam do takiej ciekawości drugiego człowieka. Znaczy, kiedy zaczyna się związek, to jest naturalnie. Dane nam od Boga, po prostu mamy to i już. Natomiast to po jakimś czasie zaczyna obumierać i warto wtedy jakby decyzją swoją, taką świadomą decyzją podjąć starania o tą ciekawość, tak? Że ja cały czas chcę się czegoś dowiadywać o swoim partnerze, tak?
I o sobie samym
też. I o sobie też oczywiście, tak.
Ale to nie powiedziałeś, tak.
A jeśli tego nie ma, jeśli jesteście samotni, to nie bójcie się wychodzić gdzieś do ludzi, do różnych zajęć, do czegoś, gdzieś spotkacie ludzi, gdzieś zobaczycie sobie ten inny kolorowy świat.
Żeby korzystać z życia po prostu, bo to życie minie i ten czas też minie. A ja przy okazji, skoro to już końcówka, to przypomnę, że możecie to kontynuować państwo na najbliższym widowisku w środę Mistrzowskiej Akademii Miłości, bo temat jest właśnie podobny.
Kompatybilny.
Od samotności do bliskości w związku i nie tylko. I tam pojawią się nowe wątki i nowe ujęcia tego tematu. Środa, 14 maja, godzina 19, Foksal 3/5, siedziba dziennikarzy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. akademia24.pl, tam można poczytać więcej i też zerknąć na Facebooka Mistrzowska Akademia Miłości, tam też jesteśmy, polubić nas.
Lub też przyjedźcie na plener, gdzie będziecie mogli praktycznie zacząć nowe życie. I zapraszam na stronę międzypokoleniowa.pl do zakładki Plener Malarski. Tam jest wszystko na ten temat. Zapraszam.
A singli zapraszamy z Michałem.
Muszę sobie stronę
założyć. A z Michałem zapraszamy Państwa na warsztaty, mentoring właściwie dla singli, który niebawem też rozpoczniemy. I widać, że to skutkuje. Także no, jest ileś możliwości, tak? Z tego można skorzystać. Proszę bardzo.
Jeśli mogę się jeszcze odezwać, ja tutaj powiem tylko, że bardzo mnie zainspirował do myślenia ten dzisiejszy temat i wiele rzeczy, które powiedzieliście. I mam taką jedną myśl na koniec, że samotność może być znakomitymi blokami startowymi do biegu przez życie w relacjach. Naprawdę takim fajnym, dobrym, sportowym biegu. Tutaj nawiązuję do tego, co powiedział święty Paweł, że mówił o wierze oczywiście, że bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. To jeśli traktować swoje powołanie, czyli relacje z ludźmi, budowanie relacji jako powołanie życiowe tutaj, do dobrych relacji, no to to jest bieg. To jest rzeczywiście piękne, sportowe wyzwanie, które wiąże się z wysiłkiem, ale no ma się na oku tą metę, że się dobiegnie, że tam jest zwycięstwo. Nie zakładanie, tak jak tutaj Bogdan przytoczyłeś ten przykład, że no tak, no, że zakładamy już na początku, że ten związek się rozpadnie. Nie, właśnie o to chodzi, że jesteśmy powołani do walki. Do walki nie oczywiście mieczami, ale do walki o dobro. Do walki o dobro, czyli do pewnego wysiłku, który skutkuje jeszcze większym dobrem. Bardzo mi się podobało też to, co Michał powiedziałeś o tym prysznicu samotności i muszę tutaj powiedzieć, że ja właśnie 4 razy w tygodniu mam taki prysznic samotności po nocnych światłach. Wracam do domu i długo jeszcze nie mogę jakby tych wszystkich myśli uporządkować, bo one w mojej głowie tak w samotności siedzą, pracują, potem jeszcze kładę się spać, oczywiście o spaniu nie ma mowy i bywa, że zasypiam grubo po 4:00. Ale ten prysznic samotności rzeczywiście jest dla mnie bardzo istotny, bo tutaj muszę powiedzieć, że od wszystkich gości i od słuchaczy wiele się uczę i każdy taki wieczór jest dla mnie też pewnymi blokami startowymi i do następnego dnia i do tego, do wprowadzania w życie tych treści, o których tutaj rozmawiamy. Więc samotność może być stanem twórczym i bywa, i taki prysznic naprawdę bywa potrzebny. Bardzo mi się to podoba i zostawię to sobie w pamięci, Michał, oczywiście pamiętając o twoich prawach autorskich.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i przede wszystkim gościom w studiu. Dzisiaj rozmawiając o tym, czy być singlem, czy nie być, stawialiśmy to pytanie w pierwszej godzinie, w drugiej raczej szliśmy od samotności do bliskości w związku i nie tylko. Zapraszamy na akademia24.pl i międzypokoleniowa.pl. Gośćmi byli Mira Jankowska, rektor Mistrzowskiej Akademii Miłości. Bardzo
dziękuję.
Ci dziękuję.
Dobranoc.
Bogdan Janowski, mediator Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wielkie dzięki.
Dziękuję, dobranoc.
I Michał Książkiewicz, psycholog i trener komunikacji. Serdeczne podziękowania.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję również wszystkim słuchaczom Nocnych Świateł. 25 minut po godzinie pierwszej, także dzisiaj na prawie że rekordowe wydanie. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku, za wszystkie SMS-y. Przepraszam, że nie udało się wszystkich przeczytać, ale po prostu było to niemożliwe.
Kiedy będzie audycja, bo to jest pytanie, kiedy audycja będzie w archiwum.
W tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, na stronie jest 9 albo 10 kwietnia, tak więc w ciągu 2 tygodni powinna być już na stronie, ponieważ mamy lekkie opóźnienie w związku z pracami na stronie www.radioplus.pl. i również ze świętami, gdzie dominowały inne treści. Ale po jednej dziennie audycji dorzucamy więcej niż 4 razy w tygodniu, także to się wyrówna niedługo. W ciągu, myślę, 2 tygodni mniej więcej. O czym mówić będziemy w poniedziałek? W poniedziałek w ramach comiesięcznego cyklu Dekalog rozmawiać będziemy o 7 przekazaniu Nie kradnij. W studiu Nocnych Świateł gościć będę księdza Sergiusza Dębeckiego, duszpasterza akademickiego z warszawskiego kościoła świętej Anny. Zapraszam na stronę radioplus.pl, gdzie w zakładce programy można znaleźć archiwalne wydania Nocnych Świateł, a pobrać można z zakładki więcej podcastów. I to tyle na dzisiaj. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia w poniedziałek.
Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radio Plus.